wszyscy mogą skoczyć na pokrowiec.
To jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co chodzi?
O co im chodzi? Zapytała panienka. I jak jej odpowiemy, Hugo?
O nic nikomu nic. Nie chodzi. Tak naprawdę wszystko się robi dla pieniędzy.
Wiesz co w ogóle? Się
kurwa liść ze słowami.
No więc witamy państwa tym uroczym zapoczątkowaniem. Martin i Hugo.
No dzień dobry, po przerwie tak na tyle długiej, że aż dziwne, że ktoś jeszcze przyszedł na antenę na żywo w piątek wieczorem.
Same tłumy najlepszych ludzi, najbardziej elitarnych, w ogóle sympatycznych, pachnących, umytych mydełkiem fa.
Tak naprawdę to wy jesteście najbardziej wartościowi, bo tu jesteście.
Bo tylko wam nie zależy na pieniądzach.
Tylko w jakiejś audycji piątkowej.
Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę.
To takim początkiem miłym was witamy tutaj. To jest to program Koczowisko Dekadencji, w którym se koczujemy, więc się nie należy spodziewać specjalnie mądrych rzeczy.
Ani specjalnie wysokiego poziomu.
Ani głupich też nie, ani niskiego poziomu. Piwa się można spodziewać, otwieranego co chwilę. Też zresztą możecie i zachęcamy do tego.
To może dzięgielek na dzisiejszy piękny piątkowy poranek, wieczór nawet ode mnie.
Czyś ty kurwa zwariował?
Moja racja jest racja najmojsza!
Tak, tym, którzy słuchają nas pierwszy raz, nie wiadomo dlaczego, skąd oni by się w ogóle tu wzięli, to tym przypominamy, nie przypominamy, tylko mówimy po raz pierwszy, że my tu co chwilę puszczamy jakieś kawałki z różnych programów, które nam pasują akurat. Także się nie należy jakoś specjalnie przejmować. One są losowo wybierane, bo to jest audycja na żywo. Mówiliśmy, że na żywo?
Tak, jest ona na żywo w momencie, kiedy oczywiście jest na żywo. Bo jak już
teraz jest na żywo.
Jutro już nie będzie na żywo, a wciąż możecie jej słuchać na stronie kontestacja.com lub enklawa.net.
Tak, ale ja mówię na żywo w każdym razie.
A to startujmy.
To już żeśmy wystartowali i teraz możemy rzucić wam tematy. A nie, za nas, przecież ważna sprawa. Dzwonić można, bo to jest na żywo z wami audycja, słuchaczami. Można gadać przez czat, jak ktoś nieśmiały, albo zadzwonić, jak ktoś śmiały i chce być milionerem. To tylko dla śmiałych ludzi. No, więc można dzwonić. Gdzie?
Na numer telefonu 2. Takie plus 48, to jest kierunkowy do Polski. Taki dziwny kraj wybraliśmy tak, przez na telefony.
To trzeba już mówić, to racja.
Następnie 222-195-321 lub
222-195-159.
Albo na Skype, wbijacie się na Skype, wtedy to już wszystko jedno, jaki kraj, wbijacie albo kontestacja.com.
Tak, albo enklawa.net. Tak.
I wszystko powinno działać.
Powinno, przynajmniej za pierwszym razem.
Ale zwykle nie działa, ale...
Ale to później już, jak już...
Lepiej przed zadzwonieniem dodać do znajomych jedno z tych dwóch rozgłośni, bo wtedy...
No właśnie, tak.
Lepiej działa, czyli w ogóle.
My dodajemy was, jak wy się chcecie dodać. My wszystkich jak leci dodajemy.
Ponieważ cały świat jest naszym jednym wielkim znajomym.
Tak, i w ogóle dla tych, co dzwonią, to można parę uwag w ogóle, bo kiedyś planowałem zrobić taki mały poradniczek, co zrobić, jak się dzwoni. Więc tak, po pierwsze przypiąć mikrofon. To jest największy problem ludzi, którzy dzwonią, że nie mają mikrofonu.
Ale coraz rzadziej występujący.
To chyba...
Chyba u mnie to. U mnie są zbyt wyedukowani już.
To ciebie są tak zajęci zarabianiem pieniędzy, ciężkiej kapusty, że zapominają po prostu.
Już wiedzą, gdzie jest połączenie mini jacka.
Natomiast jak do mnie dzwonią, to są już tak pijani, prawda, i zakręceni, że też nie wiedzą, do której dziury w co wsadzić. No. A druga rzecz jest, żeby wyciszyć sobie to, przez co słuchacie audycji, bo inaczej jest takie głupkowate echo i dziwne się rzeczy dzieją.
Czyli jak mówią w radiu MBAP, nie pani, ściszy radio, ściszy radio.
To chyba tak, ona ma rację, ta co tak mówi. No a po trzecie, jak zadzwonicie, to odbierze sekretarka, jak usłyszycie więc w słuchawce coś takiego.
Mamy nie do rozwoju!
To znaczy, że to o was i że już jesteście. No dobra. To chyba tyle. A potem trzeba mówić już. Coś tam mówić. No, więc czasami mamy tematy w audycji, ale to głównie po to, żeby zacząć gadkę, bo potem ona się rozwija w kierunku nieokreślonym. Nieokreślonym. Ja mam tutaj, przygotowaliśmy sobie.
Obaj.
Te same. I głównie Hugo je wyszukiwał, a ja je zapisywam, żebyśmy nie zapomnieli za 2 tygodnie. Także jest tu współpraca.
Albo znaczy, co tam ciekawego się stało na świecie w ostatnich 3 tygodniach już?
No więc nowe państwo powstało na przykład.
O, tak. Ja o tym nawet mówiłem parę dni temu, ale pogadajmy o tym.
Tak.
W Czechach, obok Czech, tak. Przez Czechów związane, znaczy, założone.
Znaczy nie obok Czech, to między Serbią a Chorwacją, to gdzie w Czechach.
Tak, w sensie, ale tak. Przez Czechów, tak, założone, to chciałem tak. Powiedzieć.
Czechy lub tacy korwiniści czescy byli. To? No i powstała Wolna Republika Liberlandu w miejscu, w którym, które nie wiadomo do kogo należy, więc sobie wzięli. I założyli tam. I teraz już tłum ludzi tam w ogóle oczekuje w kolejce na obywatelstwo.
20 tysięcy.
Podobno. Teraz to już może być 50, nie wiadomo. No. No i robią tam takie państwo bez podatków, bez emerytury i może trochę bez sensu nawet.
Bez nie dróg, wiem. Bez szkół, bez szpitali. Tak, bo to się wiąże z funkcją państwa.
Tak, jak państwo nie zapewni, to tam nic nie. Tam nawet powietrza nie ma.
To jak to tak może być, że oni tak...
No nie, no nie da się na pewno i zaraz potem jakieś państwo przyjdzie ich uratować. Albo Serbia, albo Chorwacja, bo to 7 kilometrów kwadratowych zajmuje między Serbią i Chorwacją.
Powiedzą, że tam dużo ich obywateli, oni muszą chronić mniejszość.
Tak, oni giną po prostu z przejedzenia. Są tak bogaci, że nie mogą już ustać na nogach od ciężaru złota, którym są obwieszeni. I przyjdą ich uwolnić od tego złota i wolności.
I otyłości.
Tak. No, także tak to działa, no to jest normalne na świecie. A nieważne, ważne jest, żeby tam pojechać w końcu, nagrać i nam przysłać. Czy może, może ja tam pojadę właściwie w lecie?
No właśnie planujemy, żeby tam się wybrać też z kontestacją, także tak. Możemy zrobić taką podwójną.
Ja chciałem na rowerze, bo to jest pojazd wolności.
Tam Marka, żeby wysłać, Marek ma z Krakowa, ma bliżej.
Tak mam, no, ale nie ma roweru pojazdu wolności.
No nie ma, samochód, myślę, że szybciej się dostanie samochodem.
A, ale to samochód jest zależny od paliwa, a na paliwie trzymają łapę banki i Żydzi.
A rower jest zależny od pogody, jak ci napada na aparat, to nic, niczego nie zrobisz.
Ale ja jestem nieprzemakalny.
Tak jest, masony.
No, samochodami jeździcie, masonerii dajecie zarabiać.
Czyś ty, kurwa, zwariował?
Też tak się delikatnie zaśmieję. Słuchacie Koczowiska Dekadencji. O tak, co jakiś czas jeszcze puszczamy takie.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji. Pierwszego, jak teraz się, jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
No i właśnie to ja nie wiem, o czym tu gadać, bo to takie państwo, takie... Wiesz, porządne państwo wolności to jest Zelandia, bo ono już istnieje 50 lat, a Liberland istnieje nie wiem ile... 3 tygodnie?
No ale na pewno ma lepszą ziemię uprawną.
No to prawda, ale teraz to nie jest takie ważne w tych czasach, ile kto ma ziemi uprawnej.
Zatem mimo wszystko chyba jest większe od Zelandii, bo on ma 7 kilometrów kwadratowych aż.
To jest olbrzymia w porównaniu z Zelandią. Tak.
Jest 3 razy większe od Monako.
No ale widoki są lepsze w Zelandii. Morza.
0 urzędników.
Spraw w ogóle 0. Wszystkich mieszkańców też.
Czegokolwiek.
Taka prawie plaża jest w Zelandii. Jeżeli ten piasek na tej platformie liczyć za plażę, to...
I się grzeje na tych serwerach ten piasek.
Nie wiem, czy nawet już czy tam są te serwery już. Bo to skąd oni prąd biorą? Skąd wziąć prąd na środku morza? Co?
Nie wiem, a jak działają platformy wiertnicze na świecie?
Właśnie nie wiem. No czary jakieś.
Jakiś agregatów prądotwórczych?
Harry Potter tam siedzi i generuje różdżką.
Tam nie brakuje na platformie wiertniczej.
A, bo ropą. A no to może, no tak. No
chyba nie trzeba zrafinować jej, nie trzeba. Nie, to... żeby to był jakiś strasznie taki poradnik Koczowisko Dekadencji.
Ale to musi być ta ropa najpierw, bo w Zelandii nie ma ropy. Się tam nic nie ma, nie wiem, jakim cudem to działa. A znaczki z przodem. I obywatelstwo. Takim frajerom jak ja mam na przykład. Znaczy nie, obywatelstwa nie mam, mam baronostwo.
Tytuł barona masz. Rzeczywiście Martin kupił tytuł barona za ile?
Za zasługi. Za zasługi się mówi.
Zasługi plus ile dolarów?
No to też są zasługi. Funtów właściwie.
Funtach.
Zelandia powinna mieć swoją walutę, ja bym chciał. Ja bym kupił. Ze złota najlepiej tą walutę. O, to bym kupił wtedy. No i właściwie, czy my mamy wielką nadzieję, że coś z tego będzie ciekawego, czy nie mamy? Masz, czy nie masz? Liberland.
Mamy średnią nadzieję.
Tak? Nie mamy wierzysz średnią. W to? Nie wierzysz, że powstanie kraj, że będzie zaakceptowany, uznany, że drużyna piłkarska będzie, o.
Nie? To najważniejsze.
To jest, no to po tym się poznaje państwo, czy ma drużynę.
No, w sumie to jest najistotniejsze, kiedy wybudują swój stadion.
No.
Albo 8 stadionów, żeby można było robić mistrzostwa UEFA.
Stadion Liberlandu będzie tym dniem, takim dniem niepodległości symbolicznym.
W sumie jakby zbudowali te kilka stadionów, to już by nie mieli miejsca na nic innego.
Mhm, no. Jeszcze oni zapraszają w ogóle do ubiegania się o szansę na obywatelstwo i są teraz parametry człowieka, jaki może zostać wolnym liberlandzistą.
Wysoki blondyn, tak? O aryjskich rysach? Czy...
Się obawiam, że może to też, bo to tacy Korwinowi troszkę ludzie, ale nie, no, powiedzieli, że tak. Szanse na obywatelstwo mają ludzie, którzy szanują innych i ich opinie bez względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną i religię. To miło, nie?
Dobrze powiedzieli.
Bardzo dobrze, mi się to podoba. Tak, ale jeszcze dodatek. A także uważają, że własność prywatna to rzecz nietykalna. O. Co?
Tak. Dobrze mówią, to ja mogę jechać, a ty już chyba nie.
Ja też tak uważam. Tylko nie, ja uważam, że nie każda własność to jest własność prywatna. No. Zastanawiam, czy powietrze też jest własnością prywatną w Liberlandzie? Czy nie? I do jakiej granicy? Na przykład, czy można palić w Liberlandzie, czy nie można?
Jak myślisz? Nie można.
Że czy każdy może mi dmuchać dymem?
No tak samo jak każdy może przejechać autem.
Mnie.
Ciebie nie obok. Może ci dmuchnąć dymem z auta.
No nie może przejechać, bo teraz każdy tam kwadratowy centymetr ziemi należy do kogo innego. I on musi teraz pytać o pozwolenie. Jak chce przejechać ten metr od granicy do drugiej granicy, to musi zapytać 15 osób, czy może.
No to właśnie pojedź i zobacz, jak to w praktyce działa.
No myślę, że nie działa właśnie. Jeszcze, tak, nie wiem.
Zresztą. A priori.
No tak, na razie to jest hipoteza. Trzeba ją sprawdzić rzeczywiście. Ale jeszcze negatywnie zostaną rozpatrzone wnioski od osób karanych, a także nazistów, komunistów i innych ekstremistów.
No z tymi karanymi, co się zastanawialiśmy właśnie w poniedziałek, o co chodzi. No
właśnie ciekawe, bo we Free Talk Live też powiedzieli, że Liberland powstał. Wszystkie radia się cieszą i też powiedzieli, że ich by nie mogli już. Także odpadają.
Wszyscy karani.
Wszyscy.
Każdy, kto coś robi w innych krajach, to już karany.
No tak, no każdy, kto chce wolności, tego pewnie ukarano w jakimś kraju. No i to kto tam będzie w ogóle?
To jak się w Polsce eliminuje kandydatów, zdaje się, na parlamentarzystów czy na prezydenta, to już po prostu wystarczy go ukarać przez jakiś sąd i... A, poszło, stary.
Tam będą same dzieci, bo już ich jeszcze
może
nie
zdążyli. Ani prezydentem, ani taksówkarzem.
Przerąbane. No i co, chce ktoś?
Bo nie zapłaciłeś podatku jakiegoś.
O, może to jeszcze powiedzą, że tych, co nie zapłacili podatku, to nie chcą w kraju bez podatków.
Nie wiem, ale...
No to nie wiem.
No nie, to pojedź, tak... powiedz, że jesteś, najpierw, że jesteś wolny, potem, że jesteś karany i zobacz, co...
Ale nie jestem karany jeszcze.
Kurczę i
niedługo. A ty jesteś karany?
No też jeszcze nie.
Ja jestem doniesiony na...
Ale jest, czekam z niecierpliwością.
Ja jestem ten łażący na policję i muszący zeznawać. Jak się
ja jestem niepłacący mandatów. To może mnie już ukarali, tylko ja o tym nie wiem.
A możliwe, zaocznie i wysłali.
Zaocznie, czy zwykle, tak, informują.
Wysłali pewnie na ostatni znany adres zameldowania, pod którym nikt nie wie, gdzie ty jesteś, albo już nie ma tego adresu, jak znam życie.
Właśnie, albo już tam nikt nie mieszka, nawet ja zapomniałem o tym
adresie. Że ciebie nie ma, to ja jestem pewny akurat, tam, że nikt nie mieszka tam, gdzie jest zameldowany chyba już. Nie wiem, znasz kogoś takiego?
Nie patrzę na papiery, patrzę, jak się przedstawiają.
No właśnie, też nie wiem. Ale jakby tak sprawdzić, kto z was mieszka tam, gdzie jest zameldowany? Ręka w górę. Niech powiem, na czacie, enklawy, zobaczymy, czy tak co drugi, czy wszyscy może ja mam.
Ja w sumie nigdzie nie jestem.
No to może nie jesteś
mały
tam.
Wylosowany proszę ode bardzo, mnie. Proszę bardzo.
Dajcie mi wszyscy święty spokój.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. No, Iseris mówi ja, ale co ja? Jesteś, mieszkasz tam, gdzie jesteś zameldowana, czy nie jesteś tam, gdzie jesteś zameldowana? Bo tak, już zapomniałem, jakie pytanie zadałem. Opuszek mówi, ja nie wiem. No to już jest dziwne. To trochę. Jedna osoba mieszka tam, gdzie ma meldunek, reszta nie wie, albo ja nie wiem, co odpowiadają.
To u mnie jest pół na pół.
No, widzisz. A właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, że w ostatniej audycji w Enklawie jest sprawa w poniedziałek. Ja tutaj zrobiłem taką ankietę na... ankieta dotyczyła... znaczy pytanie było takie, kto jest najgorszym prezydentem możliwym z tych, którzy kandydują w wyborach prezydenckich? No i zgadnij, kto wygrał na najgorszego możliwego kandydata.
Z tych, którzy teraz kandydują.
Tak. 11 kandydatów było.
No, Bronek.
Cholera, zgadłeś. Dlaczego wszyscy na Bronka głosowali? 34% głosujących powiedział, że Komorowski, miłośnik Żyrandola, byłby najgorszym prezydentem z tych, co kandydują.
A czego oni oczekują po prezydencie?
No nie wiem, ale naprawdę nikt nie jest gorszy niż Komorowski? No bez jaj. No co, prawda, na przykład taki... jak on się nazywa, Marian Kowalski, Polska tylko dla Polaków, Biżyda, nie? To jest lepszy?
Nie wiem, a zrobiłeś taką audycję, żeby sobie przepaczać? Takie w kontestacji robiliśmy teraz tak. Mnie trochę przez te różne trasy antyzusowe nasze.
Właśnie
zaniedbałem
robiłem,
ten temat, żeby przejrzeć sobie programy wszystkich kandydatów.
A nie, to tego nie ma sensu, bo oni, opowiadam, takie bzdury, nie za bardzo jest sens. To tak z 5 godzin by zajęło, bo oni obiecują na prawo i lewo. Jest taka strona, zrobili, podsumowali to, jak strona się nazywa... Wiedz, że masz wybór, że tam twój wybór, coś tam takiego. I tam wszystko zebrali. Wszystko.
Wszystko zebrali.
Wszystko. I cytaty wszystkie też. I porządnie wszystkie. Potwierdzane. I każdy przynajmniej 20 obietnic złożył. Z czego przynajmniej połowa to jest kompletny absurd. Wiadomo, że nie ma szans być spełniona. Więc to nie ma sensu nawet czytać chyba. Ale drugie miejsce zajął, o dziwo, 23% na najgorszego kandydata Palikot. Człowiek penisa walczącego z kościołem.
Dlaczego? Już jakaś argumentacja była?
No nie wiem właśnie, bo nikt go nie lubi, się okazuje. Tak mnie zaskoczyło to, że drugi jest Palikot, 23%. Aż zgadnij, kto jest na trzecim miejscu. To pierwsze 3 miejsca wyraźne były, potem już jest równo.
Duda.
Właśnie nie, a ja na Dudę głosowałem, a tylko 6% dostał.
Co?
Otóż Ogórkowa.
Ogórkowa, no właśnie.
Ogórkowa, to... tak. Trzecia najgorsza. I takie były wyniki.
No i kojarzymy jeszcze Kukiza i Korwina. Ktoś jeszcze tam startuje? Reszty nie kojarzę.
No właśnie jest taki Paweł Tanajno, którego nikt nie zna. I Jacek Wilk, ten taki
ten
cień Korwina. Tak.
Cień Korwina. Mhm.
I jeszcze był...
Cień Korwina.
Jarubas był jeszcze właśnie taki.
A ja mogę przeczytać fragment z programu wyborczego Mariana Kowalskiego.
Aż się boję. Ale po tym może go nas już nie przyjąć do Liberlandu jako zbyt radykalne.
Bo sobie znalazłem i to jest 4. punkt z jego programu. W sumie program nie jest taki specjalnie długi, bo zawiera ile? 10 punktów. Takie 10 przykazań. Mhm. Więc 4. punkt się nazywa Jeden naród ponad granicami. Gdzie pisze...
Czyli wszyscy na emigrację. No tak, jeden naród za granicą.
Pragnę być prezydentem 10 milionów Polaków w kraju, na Kresach i na emigracji również. Państwu polskiemu nie wolno wyrzec się wspólnoty i solidarności z całym narodem z wielkiej litery żyjącym w historycznych granicach. Ciekawe, jak bardzo historycznych.
A właśnie też się zastanawiam.
Tych historycznych, gdzie nie było Polski, czy tych historycznych?
Do Noego sięgających granic.
I pracującym dla sprawy polskiej na emigracji.
Co to jest sprawa polska?
No i tak dalej.
Dla siebie pracują. Co znaczy pracować dla sprawy polskiej?
Dla sprawy polskiej oni pracują, a nie dla żadnego siebie.
Nie na swój samochód, nie dla dzieci.
I tutaj parę zdań opuszczę, potem zacytuję, że nie wyłączyliśmy, nie, co ja mówię, nie włączyliśmy więc całego potencjału ludnościowego i intelektualnego w budowanie polskiej racji stanu.
Ale o co mu chodzi?
Ale to jeszcze jakieś ostatnie zdanie, już najbardziej ostatnie, bo jest najostatniejsze, bo jest konkretne, wreszcie konkret. Dlatego, jak rozwiąże ten problem, myślisz, Marian Kowalski?
No, podatki nałoży.
No, tak bardzo się nie pomyliłeś, cytuję. Dlatego powołam reprezentatywną radę społeczną przy prezydencie z przedstawicielami Polaków w kraju, z kraju, z kresów i z emigracji.
To jadam. Co zrobi? Taki parlament zagraniczny w kraju. Takie coś takie. O co jemu chodzi w ogóle?
Radę społeczną powoła i wtedy już wrócą z emigracji albo wyjadą wszyscy na emigrację. Nie wiadomo, jaki jest cel do końca.
O co jemu w ogóle chodzi? Ja nie rozumiem połowy tego, co on w ogóle mówi. Jakieś racje stanu o sprawę polską. Co to w ogóle jest? Bo jakoś to trzeba zdefiniować, nie? Co to teraz jest sprawa polska? To żebyśmy więcej kasy mieli, czy co? Bo to chyba, że tak. Nie wiem.
Ale wiesz, on też pisze na przykład, że polscy przedsiębiorcy, więksi i mniejsi oraz starsi i młodsi, nie mogą drżeć przed nadmiarem głupich przepisów, ani przed krwiożerczością obcych banków również nie mogą.
No to ci mówię, to wszyscy ci kandydaci obiecują absolutnie wszystko dla każdego i wszystkie te rzeczy są ze sobą wzajemnie sprzeczne i wykluczające się. I im to w ogóle nie przeszkadza. I chyba nikomu nawet. Nie, że mówię, jak mówi do przedsiębiorcy, ja myślałem, że tylko Ogórek tak robi, a tu się okazuje, że wszyscy. No?
I jeszcze mówi, że szkoła i studia dla rozwoju Polaków. Jest to zatytułowany.
Oto Grzegorz Braun. Jego cały program się sprowadza do hasła Kościół, szkoła, strzelnica. W takiej kolejności.
Fajna.
Najważniejsze rzeczy. I powiedział, że to jest normalność. Według niego.
Zafascynowałem się Marianem Kowalskim, naprawdę, bo ja tutaj jestem po raz pierwszy na jego stronie i pozwól, że się podzielę swoją fascynacją jeszcze z wami chwileczkę. Zacytuję, szkoły wyższe mają służyć kształceniu zarówno humanistów kreujących europejskie i światowe nurty intelektualne, przecinek, jak i wysokiej klasy fachowców potrzebnych w przemyśle, rolnictwie i usługach, kropka. Tak.
Coś pięknego.
Głosujcie na mnie.
Ale patrz, jak pięknie mówi. Jak to jest cudowne.
Pięknie mówi. W szczególności uniwersytety winny być kuźnią intelektu i świątynią myśli.
Świątynią myśli i karankiem oświaty.
I bogami wykształcenia, a nie rozsadnikami. Rozsadnikami fałszu, mierności i cwaniactwa.
No to powinny być, no wiem. A wasze żony powinny być chude. I piękne. Nie nadużywać makijażu, bo prawdziwa Polka tak nie robi.
Po resztę was odsyłam na stronę mariankowalski.pl/program.
To jest idealista, stary. To jest człowiek, który żyje marzeniami, marzyciel. To jest piękny człowiek.
Przekonaliśmy, jednak pójdę na wybory.
I co zrobisz z nim? I co ty tam zrobisz? No?
Ja chyba zobaczę wszystkie. Wszyscy tak pięknie mówią.
Tak, no, to jest tak piękne. Jakby to był jakiś konkurs poetycki na przykład czy coś, o, to by można głosować faktycznie. Bo jako prezydent, tak, konkurs na prezydenta to ja nie wiem. Nie
co dobra. Ci się marzy tam, Jasiu, lat 8?
Oni wszyscy piszą program polityczny tak, jakby im zadać pytanie, o jakiej Polsce marzysz? Napisz, wypracowanie co najmniej 200 słów.
Nie? Rozprawka.
Rozprawka jest, tak jest. I oni tam gadają, i co tak sobie wyobrażają. Jakieś baśnie, jakieś klechdy, prawda?
I powołaj się na istniejące inne baśnie w literaturze.
Tak, pisz kwiecistym językiem, dużo tam wykrzykników, Polska, minimum Polska trzeba jakieś tam według klucza, nie? Klucz zawsze tam nakłada twarde zasady konkretne, w tym kluczu jest minimum 10 razy trzeba powiedzieć Polska.
No. Być dumnym z polskiej racji stanu.
Dumny jestem, tak. Ja myślę, że ten Marian, to on chce zrobić taki drugi parlament dla Polaków, co już się wynieśli, bo to się przyda na przyszłość, w sytuacji, kiedy wszyscy wyjadą. I wtedy trzeba, cały parlament polski się będzie składał wyłącznie z reprezentantów emigracji. No i będzie głosował, jak ma wyglądać życie w Polsce, człowiek, który nie ma ochoty najmniejszej wrócić do tej Polski.
Tak, tak jakieś były zjazdy szlachty, tak? Tutaj jest, proszę bardzo, reprezentacja z Małopolski, tam z Podlasia, to już potem będą tylko tutaj reprezentacja z Tajlandii, tutaj Wielka Brytania przyjechała do nas, a tutaj Norwegia.
No, można tak podzielić nowy podział administracyjny Polski na Anglię, Francję, wybrzeże jakieś, Afrykę
i tam na jakimś 15. miejscu Polska tam jeszcze.
Województwa.
Kilku emerytów jeszcze, województwo.
Tak dołożyć województwa jakieś za granicą trzeba by.
A pani babcia skąd? A ja z Polski.
A to pani ma tylko jeden głos. A no trudno. Tak, dobre, to bardzo dobre.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
No ktoś mnie zapytał tu na czacie, kto uzyskał najmniej głosów, czyli był najmniej złym prezydentem w waszym plebiscycie.
Dobre pytanie.
Parę osób się okazuje, więc nie było jednego takiego. W ogóle każdy, przynajmniej każda osoba, każdy kandydat przynajmniej przez jednego słuchacza został uznany za najgorszego możliwego. Także jest równy poziom, idą łeb w łeb.
Ale hejterzy jednak z tych Polaków.
Strasznie są. No i to jeszcze w enklawie, takie miłe radio w porównaniu ze średnią krajową.
Jednak Bronek nie ma racji, że to dialog buduje.
Nie, ale jego uznali za najgłupszego, więc nie wiem, czy to jego warto pytać.
W sumie racja.
A w ostatniej audycji nie powiedziałem, zauważyłem, że nie powiedziałem, kto jest bohaterem Bronisława. Takim idolem politycznym, wzorem do naśladowania. Wiesz, na kim się wzoruje?
Szykuje dżingielka, no.
Na Piłsudskim.
Czyś ty, kurwa, zwariował?
No to pasuje.
Wypisz, wymaluj.
Tak, istny Piłsudski. Po prostu jest, tak patrzę, tak słucham i...
Gdyby nie ten krawat, to bym się pomylił.
No, jakbym powiedział, gdyby nie ta twarz, to ja bym się też pomylił.
Gdyby nie ta osobowość.
Gdyby nie ta charyzma, lubię
gdyby
brak.
Ten brak osobowości.
I brak charyzmy. No to prawie jest...
Zalet przeciętnego lidera.
To może to jest, on bardziej, myślę, że przeciwieństwo. Kto jest moim przeciwieństwem, czy coś, to czy by pasowało.
Kogo widzę w lustrze.
Kogo chciałbym widzieć w lustrze, o. Okay. No, to mi się marzy. Dobra, no to tyle będzie.
To przejdźmy dalej.
Przejdźmy. Przejdźmy do bardzo smutnej informacji, mianowicie takiej, że ja już nigdy nie zdam na prawo jazdy, już nawet nie próbuję, poddaję się, amen. Dziękuję bardzo, nie w tym kraju, nie da się. Prawo jazdy będzie droższe, wiadomo, rozwój prawa jazdy w Polsce idzie w jednym kierunku, żeby było coraz trudniej mieć, było coraz droższe i po to, żeby nikt go nie miał właściwie.
To na tym właśnie, w tym samym kierunku idą wszystkie inne przemiany w Polsce prawne.
Tak, na przykład przedsiębiorcom, żeby nikt nie mógł być, żeby było coraz trudniej im, żeby w końcu nie było w ogóle.
Nikogo.
Tylko
ci, którzy jeszcze są i tak może mają kontrakty z państwem.
To...
A wiesz, że ktoś ostatnio tak wyliczył, że więcej kosztowała informatyzacja ZUS-u niż wysłanie sondy na Księżyc?
Nie, no bo może to by miało sens jakiś, ale... Nie wiem, sądy to prosta sprawa chyba. Darzej kopa wyleci.
Co z tym prawem jazdy? Co się stało?
No nic, no będzie... No już nie mówię nawet o tych wszystkich nowych zasadach, przepisach, że teraz już jest 1 500 000 pytań, nie możesz je znać, ich znać wcześniej, nikt ich nie zna wcześniej i dotyczą tak ważnych spraw jak długość tam tablicy rejestracyjnej, na przykład, koniecznie ważne. No, więc to po pierwsze, ale chodzi o to, że będzie trzeba zaliczyć kurs praktyczny po zdaniu jeden, a potem jeszcze drugi obowiązkowy, drugi kurs. Teoretyczny i praktyczny, bo jak nie, to zabiorą. Za czystówki. No. Każdy od nowego roku to będzie i każdego kierowcę nowego będzie obowiązywał 2-letni okres próbny. O, już po zdaniu.
Ale to nie każdego, kto ten, tylko każdy, kto straci w tym czasie prawo jazdy.
Tak?
No.
A czemu ma stracić? Aha, po odebraniu mówisz, tak? A to może nie jest tak źle, rzeczywiście, tak tu piszesz.
W okresie od tam paru miesięcy od odebrania trzeba będzie przejść obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne jeszcze raz, bo czemu mnie?
A to może i dobrze. Ty to nie jest takie głupie. Co mi tutaj sugerujesz, pan, proszę pana? No. No i w praktyce będą uczyć, jak dopiero mu cofną prawo jazdy, będą uczyć, tu wyczytałem, jazdę w poślizgu i tam jazdę, nie wiem, pod górę, różne takie, no.
Jazdę pod górę, to jest takie trudne, żeby...
Nie, jest zjazd z góry w programie.
Wciska się gaz i się jedzie.
No ale z góry jak się jedzie, to nie wiesz.
To się hamulec naciska.
No to jest to w programie, jest zjazd z góry, pokonywanie niebezpiecznego zakrętu i jazda po łuku. Mnie to przeraża. Jak
to jeszcze kierownica dochodzi. To
dobra, ale czekaj, bo ja tego nie rozumiem. Ty masz prawo jazdy, to mi wytłumacz. Jeżeli takich rzeczy uczą dopiero po tym, jak ci zabiorą prawo jazdy, to czego uczą na kursie prawa jazdy?
No dokładnie tego samego.
To po co się... No to ty już umiesz, znaczy, tak? Czy co?
Znaczy nie, tam uczą na prawie jazdy, to jest taki ciekawy egzamin.
Jazdy w poślizgu uczą, naprawdę?
Proszę?
Uczą jazdy w poślizgu?
Nie uczą jazdy w poślizgu, nie bynajmniej nie uczą. Uczą jazdy powolnej. Znaczy instruktor przychodzi i mówi, że słuchaj, ja cię teraz uczę do egzaminu. Nigdy tak nie jeździ. To jest cytat z mojego instruktora. Bo spowodujesz wypadek.
czyli w ogóle nie uczą jeździć.
Czyli nie jeździ taką prędkością, nie zatrzymuj się na zielonych strzałkach, bo inaczej będziesz miał gościa w dupie, tak? Ale do egzaminu przeżyj to jakoś, a potem już się naucz jeździć.
Sam,
no dokładnie, no z kim.
Aha, no i dopiero jak się rozpieprzysz i ci zabiorą w końcu prawo jazdy, to dopiero cię wtedy mają nauczyć potem, jak jeździć naprawdę. W poślizgu, z góry i w zakręt jak wejść. No to jest genialne po prostu, nie mogę. Co za idiota to wymyśla? Dlaczego nie mogą tego uczyć na kursie prawa jazdy? Tylko dopiero jak ci prawo jazdy zabiorą i kogoś zabijesz.
To spytajmy, co Daniel ma na myśli, bo Daniel się z nami połączył.
No, ja chciałem tylko powiedzieć, że w Ostrołęce jest 50% na zdanie, tam ogólnie jest tak to wszystko ustawione, że to jest miasto właściwie, które żyje z tego całego. Tak jak na przykład w Łodzi macie 20% na zdanie, tam w Warszawie, nie wiem, 30 czy tam 40, no to jest niby dość dużo, ale tam to jest tak poustawiane wszystko, że jest mnóstwo właśnie ludzi, którzy żyją z tego, właśnie noclegi mają i tak dalej, nawet z Warszawy ludzie specjalnie organizują tam przejazdy tą Elką do tego, do Ostrołęki, no i później sobie wracają, tak? No już z prawkiem, nie?
Ale to w jakim kraju zdają?
No tutaj w Polsce.
No, aha. To nie rozumiem, po co jadą do Ostrołęki zamiast gdzie indziej?
No bo tam no, 50% ludzi zdaje, tak?
No dobra, ale zasady są
już
te same.
Już praktyczny. Bo teoretycznie jest wciąż łatwy. To co, wiesz, to co ludzie mówią, że tam jest trudno zdać, bo nie można tych testów, no nie wiem, sobie się nauczyć wykuć na pamięć, tak? Ale jak przejedziesz sobie tam, no nie wiem, te kilkaset pytań w domu, ja się nauczyłem w 24 godziny do tego egzaminu. Tak, teoretycznego i wcale nie było tak trudno. Uczyłem się takich podstawowych rzeczy, jak po prostu się poruszać na przykład na rondzie, tak? No tak. Jak jeżdżą te najtrudniejsze po prostu rzeczy, które sprawiają rzeczywiście tą trudność, na przykład jak się poruszać w momencie, jak tramwaj jest na skrzyżowaniu, jak w momencie, jak są światła dla tego tramwaju.
No dobra, okej, ale...
Jak nie ma świateł, jak wjeżdża na rondo. Takich rzeczy się uczyłem i za pierwszym razem podszedłem tutaj nawet w Łodzi, bo tutaj mieszkam w Łodzi, no i zdałem za pierwszym razem.
Dobra, tak? Powiedz, czy szkolili cię, jak się jeździ po ślizgu, zjeżdża z góry, pokonuje niebezpieczny zakręt i jedzie po łuku?
No po łuku...
Czyli jak jeździć?
No, to znaczy... No, ale czy tego chyba nie muszą? No nie wiem.
Nie muszą.
To nie powiem ci.
No pewnie nie muszą, ale jaki to jest absurdalny system? No to czego oni uczą? To coś nazywa prawo jazdy i coś nazywa kurs jazdy samochodem, a nie kurs zdania egzaminu, nie? Chociaż nie wiem już, jak się nazywa. Jaki absurd, ludzie. No się nie dziwię, że tak jeżdżą wszyscy samochodami, jak jeżdżą, jak takie są te kursy. Nie zdawałem, ja nie wiem.
No nie wiem, no w każdym razie no pojechałem do tej Ostrołęki i zdałem, tak, no. Wiesz, jeśli masz problem po prostu, no to czemu po prostu tam nie pojechać i spróbować właśnie tam, tak, jeśli masz problem ze zdaniem, nie?
No, ja nie mam tam problemu, ja po prostu nie chcę zdawać.
Chodzi o to, że ludzie tam po prostu, jak się tam zdaje, no to ci egzaminatorzy nie są tak chamscy, że wiesz, że w pewnym momencie, wiesz, no wjadą ci jakoś na psychę, że jak pan jeździsz, że pan się jakoś nie nadajesz, tak jak się po prostu w wielu miastach zdarza, tak?
A to może prosić no jakiś Czech.
To może przestraszyć jakąś... człowieka, prawda?
Że może za granicę po prostu sobie zdać.
No nie wiem, ja za granicą nie zdawałem. No, jeszcze... no dobra, no tyle miałem do powiedzenia,
dzięki.
Tak?
No, dzięki za telefon.
Dzięki wielkie, to był Daniel w kontestacji, a jeszcze się podzielę jakimiś refleksjami z tego artykułu, bo bardzo ciekawe mnie naszły, ale najpierw podkładzik może.
A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli.
By wpadli, jakby mieli kurwa mózg zamiast tego pierdolonego styropianu.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Tak jest.
Jak słuchać po uczonych cytatach, uczymy tutaj prawdziwego, żywego polskiego języka.
W szkole go już nie ma.
No, jest, tylko
nieprawdziwy.
Nieoficjalny. Słuchaj, bo ten artykuł, jeszcze go trochę pociągnę, ponieważ to jest artykuł, który, jak zacytuję, który wyczytaliśmy w Motofaktach, motofakty.pl, o tych dodatkowych ćwiczeniach dla świeżych kierowców. I bardzo mi się spodobało, nie wiem, czy to zauważyłeś, że poproszono dwie osoby o opinię.
Poproszono.
I jedna z nich to był... że zacytuję, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Tak, zauważyłem.
Czyli to ten, który...
To jest zainteresowany, żeby jak najwięcej wydawać na jego...
Którzy firmę. Będą uczyć tych jeżdżenia, a drugi to był Łukasz Kucharski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, czyli tych, którzy będą egzaminować tych dodatkowych kursantów.
No nie ma to jak pytać o opinię kogoś, kto jest bezpośrednio zainteresowany finansowo zmianami prawnymi.
I ten ciekawe, pierwszy pochwalił pomysł nowych szkoleń, a ten drugi dla odmiany pochwalił pomysł nowych szkoleń, ponieważ powiedział, że dziś młody kierowca często pędzi na złamanie karku.
Tak powiedział.
Ja mam wrażenie z młodych kierowców, ze wszystkich, których znam, łącznie z sobą, że przez pierwsze miesiące to się jeździ w tak panicznie sposób ostrożny, ponieważ nie ma się pewności czegokolwiek, że się prawie w ogóle nie jedzie do przodu. No. Ja nie wiem, gdzie to pędzanie na złamanie karku.
Ja też nie wiem, tym bardziej, że na szkoleniu się nie możesz nauczyć w ogóle, jak jeździć szybko, więc niby skąd masz wiedzieć, jak się jeździ szybko, no.
I jeszcze efektem nowych przepisów będzie to, że przez pierwsze 8 miesięcy, to jest smutne, nie dość, że ten kierowca się nauczył jeździć 50 na godzinę, to teraz jeszcze nie będzie mógł przekroczyć 50 na godzinę w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym 80. Czyli po prostu będzie musiał jeździć przepisowo. To będzie...
To będzie kara dla niego.
To będzie kara dla niego, że co prawda inni mogą, też muszą jeździć przepisowo, to on będzie musiał tak naprawdę.
Ale powiedz mi, dlaczego nie może być, że to jest zbyt rewolucyjny pomysł, żeby na egzaminie uczyć, jak jeździć, znaczy na tym kursie całym, prawa jazdy praktycznym, czyli właśnie takie rzeczy, które są najbardziej niebezpieczne, nie? Jakieś tam, jak wpadniesz pościsk czy coś, no. No trzeba mieć blade pojęcie, jak się zachowywać wtedy. Mi się to w głowie nie mieści, że mogą tego nie uczyć. Że to dopiero uczą, jak już jest za późno, bo już się okazało, że nie umiałeś i się w coś wrypałeś. Bo to przecież po co w ogóle jest taki kurs w takim razie jazdy, no, jeżeli tam nie uczą cię jazdy.
A ty widziałeś kiedyś jakieś szkolenia państwowe, na których się uczy tego, co się obieca, że się nauczy?
Widziałem, tylko nie w Polsce. W Anglii jak uczą, zobacz jak wygląda kurs na przykład na motocykl.
Nie mam pojęcia.
W Wielkiej Brytanii. Można zobaczyć sobie na filmik, jest odpowiedni na YouTube, bo zrobili, żeby człowiek wiedział, czego się spodziewać. Po prostu oficjalny tam formalny filmik pokazuje, jak będzie wyglądał egzamin. I tam jest parę etapów, nie ma takiego, nie wiem jak to w Polsce wygląda, bo jakiś tam absurd w Polsce, masz przejechać trasę i do widzenia. Tam masz różne takie etapy i uczą cię, czy umiesz sobie radzić, żeby się tam ostro zatrzymać, żeby przy jakiejś prędkości umieć skręcić, takie praktyczne bardzo rzeczy. Jak ktoś jeździł motorem, to wie, że to się sprawdzają to taką praktyczną umiejętność jazdy. No więc to się da normalnie zrobić i to nie jest to ani za trudne, jest odpowiednio trudne właśnie, nie jest przesadnie trudne, tylko po to, żeby było trudne i kogoś udupić, ani nie jest łatwe, żeby każdy zdawał, a nauczy się ma sam. No po prostu normalnie, to nie jest przecież takie trudne, żeby zrobić. To nawet państwowa firma może zrobić. Co to jest za problem? Przecież nie rozmawiamy o wysyłaniu rakiety w kosmos, nie?
Bo nie ma motywacji do tego, żeby to zrobić.
No ale to musi być jakaś specjalna motywacja, nie może być takie ludzkie podejście?
Ja. No a i tu jest właśnie, kurczę, różnica, bo słuchaj, no ja przyjechałem z tej trasy antyzusowej, antyzus.com. Przez tydzień jeździliśmy po całym mieście, nie mieście, po całym kraju, w różnych miastach. I jakby mówiliśmy o tym, jak tam unikać ZUS-u i to troszkę tak, ja trochę uczyłem również odnośnie spółek brytyjskich, tam trochę mówiłem, jak nie było innego specjalisty,
no,
że tam jest troszkę inne podejście w krajach tak zwanych anglosaskich i że zupełnie inne jest w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, gdzie prawdopodobnie Stalin swego czasu ustanowił taką jakąś zasadę, regułę, że państwo ma być tak skomplikowane, żeby zawsze znalazł się na kogoś paragraf i do tego mają dążyć.
Podobno tak było.
Tak mówił, nie? I jakby z tego prawodawstwa tak wynika, że chyba raczej to się sprawdza w praktyce. No a tam jest jakieś takie zupełnie inne podejście, że tam się stawia na, nie wiem, jak się nazywa, common sense, zdrowy rozsądek. Mhm. Prawodawstwie, nie? Że tak się uważa, że każdy człowiek jest raczej uczciwy, że nie wiem, tam opowiadali zresztą różni przedsiębiorcy też o kontrolach, które tam, zdaje się, Zbyszek mówił, że tam po rzeczywiście przez kilkanaście lat funkcjonowania Wielkiej Brytanii, no miał rzeczywiście kontrolę jedną.
Mhm. Tą telefoniczną, tak?
Dokładnie tak. To wiesz o niej?
No tak, wiesz, opowiadał chyba ktoś mi tutaj.
A to okej, okay, to być może, bo w każdym razie on mówił, że przy zwrocie VAT-u, czyli rzeczywiście tam też przy zwrocie VAT-u ten go skontrolowali i, no, i zadzwonił do jego urzędnik, powiedział, że chce kontrolę przeprowadzić. On powiedział, no w porządku, to co mam przygotować i kiedy pan się pojawi? A on powiedział, że ja nie potrzebuję pana widzieć, bo to nie jest jakaś moja przyjemność, żeby pana oglądać. Proszę mi tylko powiedzieć, czy ta kontrola na pewno, znaczy kontrola, ten zwrot VAT-u to za co? To za to. Aha, no to dobrze, to jutro pan dostanie na konto.
No, dlatego ja tylko tą jedną historię słyszałem o kontroli, bo po prostu nie ma innych. Ja nie słyszałem, żeby w ogóle jakaś kontrola była w brytyjskiej firmie wśród tych ludzi, którzy mają tam firmę, a ich znam.
Znaczy nie wiem, może też nie wszystkie, było są, mojej, wszystkie są telefoniczne, to może jest kilka takich.
Wiesz, ty miałeś kontrolę w firmie? Ty masz też spółkę.
No ja mam spółkę, ty masz spółkę.
No i miałeś kontrolę?
Pan ma spółkę, pani ma spółkę. No nie miałem, a ty miałeś, ty masz dłużej.
Nie miałem.
Znaczy, bo kiedyś była nasza, więc...
No właśnie, sam księgowość prowadzę nawet i też nic nie miałem. I na pewno robię coś błędnie. Czyli nie mam złudzeń, że to się nie da zrobić w 100% idealnie.
No więc ergo, więc rzeczywiście potwierdzam, że jakby inne podejście, takie mentalnościowe, prawne, no może wywoływać daleko idące różnice pomiędzy państwowymi firmami i tutaj, i tam, i urzędami, i tutaj, i tam.
No właśnie, ale to dla nas wynika z tego, że może powinniśmy się czepiać tej mentalności ludzi, a nie samego tego, że jest państwowe coś. Tylko, że tam buce chodzą. W tych firmach różnych, bo jakby w prywatnej firmie ten gość, co na przykład wymyśla egzaminy do prawa jazdy albo wymyśla, jak ma kurs wyglądać, który niczego nie uczy, gdyby go wsadzić do prywatnej firmy, to przecież będzie robił to samo.
No będzie miał większą motywację, żeby jednak tego nie robić. No przyjrzyj sobie, jak wyglądały sklepy z butami w ZAPRL-u, a dzisiaj. Albo sklepy spożywcze z połem. Te takie z połem kiedyś, a z połem dzisiaj. No to jednak widzę jednak sporą różnicę postępu w obsłudze jakiejkolwiek, na którymkolwiek etapie.
W obsłudze klienta tak, ale nie w zarządzaniu.
No też się musiał poprawić. No, dlaczego Biedronka jest na co drugim, wiesz...
Bo nie jest Polska.
Rogu, a nie z połem.
Bo nie jest Polska i ma ludzie o innej mentalności zarządzają prawdopodobnie.
No,
pewnie tak.
Potwierdziłem twój pogląd.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Słuchajcie,
Koczowiska Dekadencji, pierwszego jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Czy są jakieś pytania?
Oczywiście, proszę.
Jest. Was, gmioty polskie, was rozpoznają na kilometr.
Słuchaj dalej, czy przyjechać?
Najpierw praca, potem seks.
No. Także można dzwonić i sobie pogadać, a jak nie, to nie. Nie będziemy was prosić. Bo co my jesteśmy tutaj?
21.45 minęła, ja przypomnę, że słuchacie Koczowiska Dekadencji, to jest taka audycja na luzie zupełnie, na rozgłośni, na antenie dwóch rozgłośni, Kontestacji i Enklawy.
Taki myk.
Gdzie Lechowicz i Kosiński mówią, co im ślina na język przyniesie, a wy tego słuchacie, bo widzę, że rosnącą liczbę słuchaczy, mimo że przez 2 tygodnie mieliśmy przerwę.
Ty, a w internecie krążyła takiego śmicha puścili, że Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej na swojej stronie od 15.30 ma napis strona nieczynna, strona czynna do tam 15.30. Nie, że w godzinach pracy strona jest czynna internetowa, a po pracy nie jest czynna ta strona internetowa.
To prawda, czy tak, czy nieprawda?
No, trochę prawda była, bo rzeczywiście był ten napis do wczoraj albo przedwczoraj, a dzisiaj już jest inny napis, bo się chyba zorientowali, że se z nich jaja robią. I teraz napisali tak. Znalazłeś się na stronie www systemu informatycznego GIF. To nie jest serwis informacyjny GIF. To nie jest serwis publicznie dostępny GIF. To jakim cudem ja go czytam? Nie wiem. Dostęp wyłącznie dla uprawnionych podmiotów. Wszystkie działania na stronie są monitorowane. No. Więc wychodzi na to, że to nie była jakaś strona dla normalnych ludzi, dlatego napisali, że strona czynna od 8.30 do 15.30 w dni robocze. No. Bo to nie była dla nas. To co się czepiacie?
Ale wciąż, jak chcesz zamówić sobie bilet PKP przez internet, to od 23 do 1 w nocy masz niedostępny serwis, bo jest przerwa techniczna.
Naprawdę codziennie?
Codziennie.
Ja właśnie miałem przerwę techniczną i trwała jakieś, wiem, 3 minuty i robiłem, wiem, raz na 3 lata mniej więcej, jak zmieniam serwer na szybszy czy coś.
To tam jest everyday.
Może lepszy serwis?
Do zakupionych również nie masz dostępu, no, musisz sobie drukować po pierwszej.
Tego nie wiedziałem. A dlaczego? Czy ktoś to kiedyś wyjaśnił?
Doskonałe pytanie.
Co oni robią? Odkurzają serwery? Może sprzątaczka wtedy chodzi i wyłączają, żeby się nie potknęła o kabel.
Szlaufem tam zrasza te serwery.
O, Mateusz na czacie mówi, enklawy mówi, a sklep Cejrowskiego nie działa w niedzielę. To może ja powinienem wyłączać strony w sobotę, żeby odpoczywały razem ze mną. Nie wiem, dlaczego sklep Cejrowskiego nie może działać w niedzielę, skoro to jest automatyczny sklep i to komputer obsługuje. Przepraszam, czy jego komputer jest katolikiem? Co? Nie wiem. Może zrobimy tak, że komputer powinien zadeklarować, w co wierzy. I na przykład jak mój będzie Żydem, serwer, to nie będzie pracował w sobotę. Wyłączę go.
Nie, znaczy nie można nic zamówić nawet wtedy?
No nie można.
Ciekawe.
Widzisz?
Jest taki duży serwis tam.
Podobno, ja nie wiem.
Jak to się nazywa? BHP Hot Video czy coś takiego, który po prostu w weekendy podaje, że mamy tutaj weekend, nie pracujemy, ale to, że w sensie, że wyślemy ci po weekendzie, jak zaczniemy pracować.
To chyba całe Allegro tak działa mniej więcej, nie? Że
reszta świata,
nie działałem. No właśnie. No nie, Chiny nie działają, oni w weekend też pracują.
No wiem,
bo mi pocztą wysłali kiedyś. W piątek wysłali, doszło chyba we wtorek z Chin, no
to,
więc
to
musieli.
Weekend.
No musieli w weekend wysyłać, bo by przecież bez przesady. No więc, no. Tak, o czym ja to mówiłem? Ty, rzeczywiście, patrz. Dostałem obrazek tutaj na czacie i naprawdę jest sklep kolonialny Wojciecha Cejrowskiego w niedzielę i święta nieczynne, zarządzenie Pana Boga numer 3. Bóg zarządził, że serwery mają być nieczynne.
Mhm.
W Księdze Powtórzonego Prawa przewidział kiedyś, że procesor też człowiek musi odpocząć.
Automatyzacja.
Tak. No. Kiedyś ktoś mi policzył, że gdyby tak ilość prądu, jaką mamy dostępną, przeliczyć na pracę ludzi, to każdy z nas miałby ze 40 niewolników. Co ty na to?
Jakąś mam dość puentę?
Nie, no to super.
Ale w pewnej sprawie możemy przeginać.
Jakbym se, ja przeliczył te serwery, które na mnie pracują, automatyzują mi to całe życie i wszystko, co robię, moje imperium medialne, to ja bym miał chyba z 1200 niewolników już w ogóle. Król Herod się nie umywa do mnie.
Jakby jeszcze pracowników doliczyć do tego.
No.
Podwykonawców, wszystkie outsourcowane funkcje.
No. Tacy jesteśmy, bogaci i nawet nie wiemy. W dupach nam się poprzewracało po prostu.
Czyli jesteś jak Salomon, tylko bez tej liczby nałożnic.
Cholera, zły dźwięk. Wiedziałem, że znowu to zrobię. Przepraszam bardzo.
Nie jest dobrze. No.
Żeby do czegoś dojść, trzeba zamknąć!
zapierdalać!
Tak, w tej audycji można, także pozwalamy sobie na różne rzeczy. I telefon znów się pojawił.
A Jacek jest z nami.
Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór jeszcze raz. To, o czym mówiliście panowie, to można by to poszerzyć, tak? Ośrodki szkoleniowe dla kierowców, licencje dla biur rachunkowych, jakieś tam specjalne obostrzenia dla tych, którzy chcą się wziąć za branżę komorniczą, tak? Ja tutaj jednak będę tym, który nie będzie tak mówić, że o, to system jest zły, to nie ci ludzie. Ja jednak twierdzę, że to są pijawy po prostu, tak? Że to są ludzie, którzy bardzo ewidentnie czerpią zyski z chorego systemu, tak? Co więcej, zauważam, że także media tutaj wykonały swoją robotę. Dlaczego tak myślę? W Polsce jest taki dziwny syndrom czasami tutaj, i znaczy się w enklawie i w kontestacji posługujecie się fragmentami gdzieś tam, na przykład z programu Fakty. I ten program i jemu podobne w dostępnych kanałach w polskiej telewizji ma to do siebie, że jak się pyta na przykład o wzrost przestępczości w tym kraju, czy o to, czy w tym kraju jest bezpiecznie, czy nie, to się nie pyta tego, komu, kto by miał odczuwać to, że jest mu bezpiecznie lub nie, tylko się pyta inspektora policji, tak? To jest takie dziwne myślenie. To tak jak ktoś by tobie, Martin, wjebał, tak? I ja zamiast przyjść do ciebie i ci się zapytać, czy cię bolało, tak? To ja bym przyszedł do tego, który trzymał tego bejsbola i bym mu się spytał, czy biłeś go mocno, czy jednak słabo.
No a to nie tylko policja bije.
A jak to się ma do tego, co ja mówiłem? Przepraszam bardzo.
No, że inspektora pytać o bezpieczeństwo. No można trochę, bo nie tylko on jest powodem tego, że jest niebezpiecznie. Ani ja, czy ja wiem, czy się przyczynia? Chyba się nie przyczynia.
No tak, ale w momencie jak, okej, to nie przeniosę to na taki grunt, który być może jest dla ciebie bardziej strawny. W momencie jak oceniamy działanie jakiejś firmy, to oceniamy to działanie po efektach, a nie to, czy tam jest jakaś, nie wiem, maszyna z turbowtryskiem, tak, i ma cyfrowy przekaźnik i cholera wie co jeszcze. Mhm. No, a tutaj mamy do czynienia z właśnie tego typu, manierą, także w mediach, tak? O której właśnie mówiłem. A czy wy może na podsumowanie macie do mnie jakieś pytania? Hugo tak swego czasu lubił mnie tak podejść jakimiś pytaniami i przyznam się szczerze, że parę razy naprawdę mnie zatkało. Może i tym razem mu się uda. No dawaj, Hugo.
Dawaj go, jedź go, dawaj.
Nie wiem, ja trochę straciłem, wiesz, flow w prowadzeniu audycji przez to, że po Polsce trochę pojeździłem i musiałem odwołać kilka, więc muszę dopiero wrócić na ten jakiś taki rytm. Co się tutaj tak naprawdę dzieje ważnego w Polsce albo na świecie?
Nic.
No właśnie takie mam wrażenie, co się dzieje. Właśnie masz jakieś takie, słuchaj Jacek, jedna rzecz, która ci się rzuciła w oczy w ciągu ostatnich trzech tygodni.
O właśnie.
No to też jest w jakiś sposób związane z tematem. To, co mi się rzuciło w oczy, i to nie tak powiedzmy w przeciągu ostatnich trzech tygodni, tylko bardziej w przeciągu ostatniego pół roku, to, że cała branża związana z BHP, związana z przepisami prawa pracy, jakby ludzie, którzy wokół tego się powiedzmy kręcą, tak? I tam na przykład w wielu firmach pojawiły się takie ekrany plazmowe, które mają informować pracowników wewnątrz.
Żeby do czegoś dojść!
Przepraszam bardzo.
Co to było?
Przepraszam bardzo. To... Dawaj, no BHP.
Te ekrany mają, prawda, informować pracowników o tym, że powinni się zachowywać tak, a nie inaczej, albo na przykład pojawiły się jakieś takie dziwne napisy na schodach typu poręcz twoim przyjacielem, tak, spotkałem się z czymś takim, tak. Wbrew pozorom, jakby to jest, to może się wydawać śmieszne, ale wbrew pozorom to ludzie, którzy to robią, którzy startują do przetargów, bo tak sądzę, że w tych większych firmach to się odbywa, tak, to ściągają z tego całkiem niezłą kasę. I tych rzeczy takich, że tak powiem, no, wokół prawa pracy zaczyna się robić bardzo dużo. I dla wielu firm, w szczególności tych, które zatrudniają jakąś tam większą ilość pracowników, to już wchodzi w taki zakres tych potrzeb must have, tak? Ponieważ oni są narażeni na kontrolę i jakby no w momencie, jak przyjdzie kontrola, może im zamknąć całą firmę, no to oni wolą wziąć tam firmę jakiegoś tam pana Janka czy pana Kazia, tak, który jest oblatany w tych kwestiach i być może tam ma jakiegoś, nie wiem, znajomego w rodzinie królika, tak, który jest jakimś tam inspektorem i on dobrze wie, na co ci ludzie zwracają uwagę, nie? I z tego też powodu tak myślę, że jednak w tej dyskusji powinniście wyraźnie wskazać winnego, a nie tak próbować łapać tą chmurę pod tytułem zły system, bo to jest takie bezproduktywne.
Kto jest winny? Znaczy, dlaczego łapać winnego? Po pierwsze, a po drugie, kto jest winny?
Dokładnie.
A to ja się ciebie pytam, kto jest winny? Czyli kogo?
No winne są właśnie te pijawy.
A, te pijawy.
Te pijawy, które bez wątpienia mają w tym swój udział. Nie jest tylko i wyłącznie winien sam system jako taki, ale też ludzie, którzy, że tak powiem, no widzą w tym swój wyraźny interes, tak? I tak jak na przykład policja, w ogóle służby mundurowe, tak, jak na przykład ZUS, tak, jak na przykład korporacje prawnicze, tak, no ewidentnie są po prostu za tym, żeby utrzymać status quo, tak, żeby to się nie zmieniło. Trzymają się tych stołków jak jasna cholera.
I taki postulat rzucił Jacek na antenie kontestacji.
Panowie, powiem krótko. Nie dajmy się!
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
Tak, coś mi się tu w programie pomieszało w tym czasie. Coś tu było o piciu mówione. Czy to ja piłem? Nie, to ja piłem, przepraszam. Tak. No, ja chciałem przejść do newsa o piciu.
A proszę bardzo, to może wrócimy zaraz do BHP, jeszcze jak mi przyjdzie coś do głowy.
Aha, do BHP, no można też. Ale picie jest ciekawsze, ale zostaje nam BHP niedługo, bo rząd chce wprowadzić cenę minimalną. Powoli się szykuje, która wyniesie mniej więcej...
Nie rząd się szykuje, nie parlament, tylko to jest wniosek PARP-u.
To prawda, to jest wniosek.
Nie, PARP-u, co ja bredzę. No wiesz.
Ale rząd popiera.
Masz tam napisane.
Mam.
Jak się ta agencja nazywa?
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czyli NPPRPA.
O co chodzi?
No, oni by chcieli, żeby była minimalna cena wódki. I ponoć Unia Europejska też chce takiego rozwiązania i ponoć polski rząd to popiera, ale tak naprawdę no nie wiemy do końca, bo to pisała gazeta wysokonakładowa, więc cholera wie, jakie pewne są te informacje.
PARPA to się nazywa, Polska Państwowa, wszystko jedno, Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tak, rozwiąże, to by rozwiązało problem alkoholowy rzeczywiście. Znaczy, chociaż nie, bo ludzie by zaczęli chlać te, jak się to nazywa, bimber. raczej. No Bimber by był, byłoby super, bo by można, takie mafie by powstały, jasny piorun. Tak, 32 zł za wódka, no to kto by nie chciał Bimbru za dychę wtedy kupić przy takich cenach?
Ja myślę, że wtedy jednak turystyka alkoholowa poszłaby niżej trochę. Znaczy ci Irlandczycy i Norwegowie by musieli po prostu kraj dalej lecieć.
No oni tak, ale co Polak zrobi? Polak no, przecież nie przeżyje bez wódki.
Poleci z nimi. Będzie międzylądowanie tutaj na Okęciu.
Co, Polak.
Drugie tyle Polaków tam wsiądzie i na imprezę do Czech.
Co ty, bo Czech z zachodu to nic sam już nie umie, on tylko może kupić. Ale Polak umie Bimber pędzić.
A Polak nie ma gdzie, bo Polak mieszka na 45 metrach kwadratowych.
Ale stary, tutaj...
Z czterema osobami w rodzinę.
Tutaj w Lublinie wysiądziesz, pojedziesz do dowolnej wsi dookoła, każdy pędzi. Podobno. Ktoś robił pracę magisterską czy doktorat na temat bimbrownictwa w Polsce. Ktoś mi opowiadał. No, czy to nie ty mi opowiadałeś?
Chyba nie.
No pamiętam, że to jakaś dziewczyna chyba była nawet. No więc no, była taka. I się okazało, że owszem, pędzą. Pędzą, wszyscy pędzą. Strasznie dużo pędzi.
To gdzie się sprzedaje? Gdzie się kupuje bimber? Gdzie kupujesz
oni
bimber?
Pędzą dla siebie, no na wsiach. Pędzą i
co jest dla siebie? Gdzie można kupić?
No to jest problem właśnie, bo to nie jest na to nie jest tak masowo, to nie jest zorganizowane. Wiesz, jak to w Polsce? To dla siebie i dla rodziny i dla wsi całej i tyle.
Znajomych. To ja chcę mieć takich znajomych.
No to właśnie trzeba mieć znajomych na wsiach, bo to się na wieś jeździło, jak się było małym za PRL. Pamiętasz, zabierali cię rodzice na wieś, czy nie?
Za PRL-u?
No.
Mój tata był za PRL-u dziennikarzem już przy końcowym końcowym PRL-u. No. I on robił wtedy, bo był początkujący, więc robił takie interwencje, że coś się źle dzieje, więc trzeba nagłośnić. Więc ja pamiętam, że kiedyś rolnicy przyjechali i pół świniaka dali nam na blat. Przyjechali na osiedle z podziękowaniem dla pana redaktora.
O, pół świniaka.
Tak było. To jest jedyne wydarzenie, które pamiętam ze styku miasta wieś.
Coście zrobili z tym świniakiem?
No wiesz, zjedliśmy, tak? Sprzedaliśmy, rozdaliśmy, nie wiem, co dużo tego było.
Nie, ja bym nie wiedział, co
mieście,
zrobić.
W mieście mięso to wtedy był rarytas.
No, to było. No pewnie znowu będzie. No i
bez kartek.
A teraz z rarytasem będzie wódka, bo będzie kosztować minimum 32 zł. No to znowu wróci wieś do łask.
To tak. Nie. A to nie będzie tak, bo teraz są papierosy te, nie? Za 5 zł, za 6 zł, jak się widzi te, które się na miejscu montuje.
Widziałem taką mapę, ile jest nielegalnych papierosów, ile się pali nielegalnych w Polsce. Województwami i się okazuje, że są strasznie duże różnice. Najmniejsze województwo to było chyba coś z 5% nielegalnych tylko i to gdzieś tam na zachodnim Pomorzu było, blisko Niemców czy coś, a najwięcej to było 33% czy więcej nawet. Coś koło tego.
Jak to się bada takie coś?
Właśnie tego nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, jak to badali.
Ile pan pali? Tyle. A ile pan kupuje?
Może tak.
Z akcyzą?
Czy ja wiem? Nie wiem, ale to kupić to można bardzo łatwo w Lublinie. W każdym razie idziesz na dworzec, co tam stoją tacy i pytają. Tak jak kiedyś pytali, pamiętasz? Dolary sprzedaję, dolary, marki, dolary. To teraz papierosy. No i możesz sobie kupić ile chcesz. Przy dworcu stoją sobie. Tak, mogę ci kupić, jakbyś chciał.
No kup mnie, a wy tam nie macie przemytu z Ukrainy?
No to jest ten, no to ten przemyt mówię przecież.
Ale alkoholu.
No jak ich zapytam, to pewnie mają, no. Nie pytałem.
Pistolet?
No, wszystko pewnie załatwią. No jak mają dojście do papierosów, to do innych nie mają. Ale ja nie wiem, czy to ktoś by chciał importować bimber z Ukrainy, bo przecież w Polsce się pędzi też tanio. Na wsiach, nie?
Wszędzie się pędzi tanio, bo to tanie jest generalnie produkt.
No, jest bardzo tanio.
Co? Z tego co wiem, drożdże jakieś coś?
No,
coś z czego tam te drożdże się wyfermentują?
No my nie wiemy dokładnie, ale my się możemy dowiedzieć, no, od czego jest internet.
I trochę wody, i cukru oczywiście.
No, już dałeś przepis. I teraz cię można zamknąć.
Teraz polski cukier jest, wiesz, no to właśnie tutaj teraz trzeba jeszcze, wiesz, że w Polsce cukier jest 3 razy droższy niż w innych krajach.
Bo pan mnie, normalnie mnie pan teraz oczy otwierasz.
Dlaczego jest 3 razy droższy?
No bo mamy polski cukier. W ogóle europejski cukier jest w ogóle 4 razy droższy niż na świecie, a w Polsce jest jeszcze droższy niż w Europie.
No ale dlaczegoż to?
No bo mamy państwową, znaczy nie tyle państwowe, co limitowane cukiernie, w sporej części państwowe, dzięki czemu jak kupujesz cukier za 2,30, to w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, że on mógłby kosztować 30 groszy, bo i tak co ci tam te 2 złote, nie? Jedno piwo.
No tak, no to prawda.
Więc na takich towarach się najlepiej zarabia.
No widzisz, że ja się trochę nie znam na takich hurtowych sprawach raczej. Podobno na Allegro jest maszynek pełno, na czacie Janek mówi, do bimbru, tak? To się nazywało kiedyś, jak się to nazywało? Aparat mówili chyba. Aparatura czy coś. No i ponoć popularniejsze jest ważenie piwa w domu. Padła tutaj taka myśl. Ważyłeś piwo w domu?
Nie ważyłem, nie robiłem jeszcze wina, ani nie pędziłem bimbru, ale no zbieram siłę.
Ej, to jest tak tanie teraz, że po prostu nikomu nie chce chyba.
W kawalerce trochę się mało mieści.
No to by z pół kawalerki zajęła aparatura. Ponoć miód warto sobie przepędzić, tylko trzeba mieć jakiegoś dostawcę, co tak hurtem dostarczy.
Mógłbym się gotować, ani myć przez parę dni.
No bo miody tak. Miody jest trudno dostać w Polsce. Mało jest, nie wiem, no mało ich w ogóle sprzedają. Czy miody pędziłeś? Pędziłbyś? Lubisz miody?
Nie lubię.
Nie lubisz miodów?
Nie lubię.
Tradycyjne, szlacheckie takie.
Nie jestem kobietą, która słodyczeje i
ależ pije. To jest tak mocne. No miód wali w ryj, trzeba przyznać. I to przepraszam bardzo, ale to bardzo męska szlachta to chlała cały czas w Polsce i Europa nie była w stanie dotrzymać szlachcie polskiej kroku. Więc się zachowały różne informacje, że Słowianie tutaj, Sarmaci to ten miód piją, ale tego normalny człowiek nie wypije. To jest tak mocne.
No to możesz mi
mocne, to prawda.
Upędzić trochę miodu staropolskiego.
Dwójniaka, zwłaszcza jak se łykniesz, to się zwalisz pod stół czym prędzej. Ale nie wiem, dlaczego właśnie nie lubisz, bo że słodkie, nie?
No tak. No,
ciężko zrobić wytrawny miód, no. Raczej.
Okay. You'll be rich and young. Forever.
Dobrze, to ja sobie postanowiłem, że skończyły się tematy, wziąć losowy temat, który znalazłem na byle portalu pierwszym z brzegu i teraz trafiłem na takie zagadnienie.
Taki freestyle.
Taki freestyle, robimy improwizację. Czy dałbyś radę odpowiedzieć na pytanie kwalifikacyjne na rozmowie o pracę w Facebooku, czy nie? Dałbyś radę?
Ty się mnie pytasz? Tak. Oczywiście, że... Że nie wiem.
To ja cię odpytam. Uwaga, zobaczymy.
No, proszę, jesteś jakiś dżingle za przygotować. No.
Pierwsze pytanie masz tu. Rozmowa o pracę jest, wczuj się, już pracował w Facebooku. Ile wziąłbyś pieniędzy za umycie każdego okna w Seattle?
To pytanie z gatunku, ile lata samolotów teraz nad Warszawą, tak?
Ja nie wiem, z jakiego gatunku. To pytanie dostajesz, musisz coś powiedzieć. No,
i ile mrówek aktualnie pracuje pod Krakowem?
No widzisz, ty już odpowiadasz na pytanie i ja już wyciągam wnioski. Jesteś człowiekiem, który nie kooperuje, nie mówi posłusznie, nie odpowiada na pytanie zadane, tylko się czepia wszystkiego.
Także stara się tak jakoś ten ominąć temat, nie? I przejść temat. Ten.
Tak, na dziennikarza tak, nieźle by było.
Tak jak Jacek Blacha powiedział, że ja się go spytałem, jakie jest najważniejsze wydarzenie w ciągu ostatnich 3 tygodni, a on powiedział, że to ja powiem, jakie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ale nie o to pytałem. To ja powiem, ale ja ci powiem, ile bym chciał zarabiać. Dużo.
Dużo.
Jakieś jeszcze pytanie?
Pewnie, że masz sporo tutaj. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym. To jest pytanie na stanowisko specjalisty do spraw mediów, powinieneś wiedzieć. No więc pytanie już mi, z czego jesteś najmniej dumny w swoim CV?
Czekaj, jakie mam CV?
No właśnie wiedziałem, że tak powiesz, bo ja też nie mam. Nie widziałem swojego CV od, nie wiem, 15 lat już chyba.
Na Golden Line mi wisi jedno. Czekaj, już
z czego patrz. Najmniej dumny jesteś, powiedz.
Trochę przestarzały jest, ale...
No to uwaga. Tym lepiej. Z czego...
Najmniej z czego dumny jestem z tego, z pracy w PC formacie chyba.
Poważnie?
Tak.
Myślę, że w edukacji, powiesz.
PCformat.pl, ale znaczy medialnie by zabrzmiało na przykład: najmniej dumny jestem ze stworzenia strony kaziknoszkurwa.pl. Też kiedyś takie popełniłem.
Ja bym tak odpowiedział jednak.
To na pewno jest bardziej śmieszne.
To masz, no, dobra, może być. Teraz masz pytanie takie. Masz pełne dane ze 100 kart kredytowych. Musisz zarobić w 24 godziny jak najwięcej pieniędzy, używając tylko transakcji internetowych. W jaki sposób to robisz?
No chyba jednak sprzedaż Chińczykom. W ciągu 24 godzin nie założę tylu słupów, żeby można było aż tak bardzo ich orżnąć.
100 kart kredytowych i co zrobić z nimi?
No więc sprzedać Chińczykom po $100 sztuka.
Co, karty kredytowe? No ale to chyba stracisz na tym, bo to...
No ale oni sobie wyciągną. Za tyle chodzą chyba, nie? Czy mniej?
Ale może coś być na tych kartach.
Co?
Może coś być na tych kartach, nie?
No, taki w tym ich interes, żeby kupić numery.
No ale jak oni ci to wyślą? Aha, za stówę na PayPala czy coś.
Stówę oni sobie korzystają, już tak mają swoje sposoby. Mają duży kraj, dużo sklepów.
No niezły sposób nawet, no. No tak, 24 godziny, no to tylko przestępcza działalność wchodzi w grę. Dobre. Ja nie wiem, jak bym odpowiedział. Teraz masz na stanowisko analityka do spraw użytkowników. Pytanie. Czy uważasz, że Facebook powinien być dostępny w Chinach?
Oczywiście.
Ja też. Koniec pytania. Głupi.
Bezcelna.
Teraz. Ile jest odkurzaczy w Stanach Zjednoczonych? To jest pytanie o pracę w Facebooku. Także nie uczą was tego na kursach. Prawdopodobnie w szkole was nie nauczyli, jak odpowiadać na takie pytanie.
No, także... 120 milionów.
Tak? Jak to policzyłeś?
Nie, tak sobie strzeliłem. Tyle jest ludzi tam, nie?
No tak.
Podzielić na rodziny, na tak dalej. 40 milionów.
No, też bym coś takiego powiedział. Teraz masz tak. Specjalista do spraw marketingu dostaje pytanie. Porywa cię rosyjski gangster. Wkłada do sześciokomorowego rewolweru jeden po drugim dwa naboje. Opraca bębnem, strzela. A ty ciągle żyjesz. Wtedy pyta, czy ma nim zakręcić jeszcze raz i strzelić, czy pociągnąć za spust od razu.
Pytanie gatunku amerykańskich.
W którym przypadku jest większe prawdopodobieństwo, że zginiesz?
A jak myślisz?
No?
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 No dobre to jest, no. To zakręcić, czy nie zakręcić?
Zakręcić.
I myślisz, że jest większe prawdopodobieństwo?
Nie wiem. Ty jesteś techniczny tutaj.
Nie, też nie wiem. To jest mylące. Nie wiem. Czemu to jest pytanie na stanowisko specjalisty do spraw marketingu?
Czy to jak z tą bramką Heizera?
No to trzeba siąść i liczyć teraz. No. Nie wiem, to nie są fajne pytania.
Kobitki, ciurlać się chcą z nimi. O!
Czy ty byś zadał takie pytanie komuś na rozmowie o pracę?
Ja pytam tradycyjniej trochę, tak.
Tak? Nie zadajesz pytania na takie zagadki, nie?
Jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Wiem, że to banalne, ale stanowi fajny punkt wyjścia.
Do czego?
Do rozmowy o tym, czy gość potrafi się wysłowić przede wszystkim.
No to prawda. Zabawiam,
że nie szukam programisty.
Ale to ja mogę powiedzieć dzień dobry i też wiem, czy się czego umie wysłowić.
A nie.
No to byś tak... Opowiedz przygodę z dzieciństwa. Czy się umie wysłowić na przykład.
Kiedy ostatnio kogoś zatrudniałeś?
O, to już dawno. I to właśnie tylko firma zatrudniała, ja tam sobie asystowałem.
Czyli z nikim nie pracujesz teraz? Także sobie wybierzesz, że ja chcę z tobą pracować z jakimś grafikiem albo kimś?
No tak, ale nie zatrudniam, tylko współpracuję. To nie to samo.
A co to za różnica?
Bo on robi co chce, ja mam, tylko interesuje mnie to, co zrobi, a nie to, jak tam pracuje.
Znaczy, no.
On nie jest pod moją komendą. O.
No jest, zlecasz mu zadania.
No nie, bo on też ma wymyślać sam, nie? To inaczej trochę działa. Jak grę robimy. No ale to już jest współpracownik, to nie mogę tak go przepytywać, bo to bez sensu jest. No to tak, ale jeżeli go muszę przepytywać, to już znaczy, że się nie nadaje.
No nie, no skąd wiesz, jakiego zatrudnić grafika albo programistę, albo...
Bo to mi wysyła rzeczy.
Kogo zatrudniasz?
To mi wysyła rzeczy, nie? Co narysował i gada chwilę.
A, to jest mi dobre pytanie. Czy rozumiem, że samo portfolio jest...
Nie wystarczy, nie? Ale to od tego się zaczyna i widać potem już dużo.
No, ale to jeszcze nie wystarczy.
Nie, nie wystarczy, to prawda. Ale przy samym procesie przesyłania portfolio to się zwraca uwagę na kupę rzeczy. Na przykład jak maila do ciebie pisze z tym portfolio. Czy mówi jak człowiek, czy formalnie gada. Nie? Ważne, czego nie wysłał też, a nie co
czy na czas.
Tak, dokładnie też. Czy na czas, czy się spóźnia. No i takie różne. To bardzo dużo widać po człowieku rzeczywiście w czasie takich zwykłych rzeczy, na które on nie zwraca uwagi w ogóle. No więc przy takich rozmowach o pracę, to oni też pewnie patrzą na całkiem co innego niż człowiek sobie myśli. No. No. Pytanie takie teraz masz o pracę dalej. Ile wydaje się pieniędzy przez internet?
Nudzisz.
Bo nudne są te pytania. To w Facebooku są jacyś nudni ludzie.
Dużo się wydaje pieniędzy, no. Trzeba teraz przemnożyć
nudne te pytania.
W populację ogólnoświatową z poziomem z internet świata, następnie te cztery światy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, no to da by się zrobić, no. Chciałbym proszę, minutkę i zaraz ucierę. Nie, to są jakieś takie estymacje, tak? Znaczy tego uczą, tak? Żeby,
nie mam pojęcia w ogóle.
Żeby wiedzieć, co połączyć, tak? Jakie connecting the dots.
Może, czy tak realistycznie myślisz, nie? Może.
Wszystko się da po zebraniu odpowiednich danych.
No, ale nie masz danych, a masz coś odpowiedzieć.
Ale wiesz, ile jest ludzi żyje na świecie, wiesz, jakie jest pokrycie internetu, wiesz, jakie jest tam zamożność, jakoś tak.
No dobra, no to połącz przy takim pytaniu. Co byś zrobił, gdybyś dostał dostęp do wszystkich danych zbieranych przez Facebooka?
Znaczy, co bym zrobił? Nie rozumiem pytania.
Co byś zrobił? Dostałeś dostęp do wszystkich danych zbieranych przez Facebook.
I?
I co byś zrobił?
A dlaczego miałbym coś robić?
No? Sprzedać Chińczykom znowu.
Sprzedać Chińczykom?
Po 100 nie, no to jest... dolarów. No co byś zrobił?
Co bym zrobił?
No ja bym skopiował przede wszystkim. Co byś zrobił? Kopię.
Na Dropboxa.
Co byś zrobił? Backup.
Backup.
To bym mógł powiedzieć backup. No.
No, no nie no wiem, no rozwinąłbym drugiego z Facebooka w pewnie wtedy. No, fantastyczne dane analityczne o ludzkich zachowaniach.
A drugiego Facebooka? No.
Super sprawa. No może nie drugiego Facebooka, ale... Ale no świetna sprawa, no to wtedy nie musielibyśmy czytać opracowań, tylko sami byśmy sobie sprawdzili.
A, widzisz, no, co ludzie robią.
Wszystko, co ludzie robią, jak robią, kiedy, gdzie, dlaczego. No, dlaczego to już trzeba będzie wydedukować.
No to taki, jeśli miałbyś wykonać nowy projekt bankomatu, jak by on wyglądał, ten bankomat?
Ciszej pikał by na pewno.
No, to ja też bym. Strasznie drą mordę te bankomaty i piszczą, wszyscy wiedzą, ile ja tam naciskam.
Przyszedł, wypłata kasę.
Może taki rodzaj jak alarm w samochodzie, że piszczy, żeby nikt nie ukradł, bo piszczysz. No, nie wiem.
No, a reszta jest w sumie, nie wiem.
Kolorowy by był, czy czarno-biały? Czy tam jaki?
Nie, no reszta jest w miarę okej. Okay. Rozumiem, że ta masywna obudowa świadczy o tym, żeby jak kopniesz, to żeby się nie rozpadł. Chyba o to chodzi. Screamerów i tak nie dasz rady, żeby zablokować.
Ja bym połączył z automatem do kawy, czy tam innych, Coca-Cola, czy coś.
Tak, poczekaj, aż ci rozda.
Bo człowiek weźmie, wiesz, no właśnie, bierzesz sobie wypłatę, z jednego wychodzi, a z drugiej kawa od razu. No.
A fajnie dodać, nie? A za złotówkę jeszcze dodaj ten.
Dodaj kawę. Dodaj? No.
Czy wydać rachunek i kawę?
Bo kawa na nasz koszt, na przykład coś tak.
Nasz koszt.
Weź powyżej 500 stówek i dostaniesz kawę.
Bo potwierdzenie wypłaty na kubku do kawy.
No. A nie wpadłeś na to właśnie, że z tymi danymi z Facebooka mógłbyś gołe baby powycinać stamtąd i zrobić jakieś wierszczyki, w ogóle całą serię.
Za duża konkurencja.
Tak? Ale to prawdziwe są, to nie ma takich.
No to za duża konkurencja i paragrafy karne.
No to już... Dobra, to jest pytania na rozmowę do Facebooka, takie pytanie. Jeśli byłbyś zwierzęciem, to jakiego gatunku i dlaczego? Rany, jakie oni pytania zadają, no nie wiem, żebym odechciał mi się pracować w takiej firmie po takim głupim pytaniu. Przecież to jakieś banalne jest, no ja nie wiem, ile razy to już słyszałem w życiu, to pytanie.
No, to jest taki obcykany, tak wszędzie tego uczą.
No.
Znaczy ten, albo jaka jest twoja największa wada?
No. No więc jakim zwierzęciem?
A jednak zapytasz, tak?
No, bo to może być dobry tytuł audycji.
Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku.
No wiesz? No co? Co będzie? Jakim?
Zdrada! Biada! Braci na tortury!
Naprawdę nie to jest najważniejsze, wie pan?
Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej?
Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji i utknęliśmy na pytaniu, jeśli byłbyś zwierzęciem, to jakiego gatunku i dlaczego?
I wciąż nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Wciąż nie umiesz odpowiedzieć, kim byś był.
Ty odpowiedz najpierw, ja pomyślę chwilę. Bakterią byś był, czy pasożytem, czy...
No owsik mi bardzo pasuje.
Nie? Zatem?
Owsik jest dobry, no co?
Się nudno robi.
No bo nie chcesz odpowiedzieć, dlatego. No,
o ciebie się pytam.
Utknę audycję. Nie, no to ja bym był jakimś tam, wiesz, orłem, czy czymś innym. Nie, tak się odpowiada na takie pytania. Już.
Dlaczego?
Bo fajnie, dużo lat, wysoko lata, ładnie wygląda i wszyscy go lubią. O, tak. Teraz ty.
Poza gryzoniami, rozumiem.
Oczywiście. Świeże jedzenie ma codziennie.
To ja nie, myślę, że byłbym jakimś zwierzęciem, które jest bardziej przyziemne niż ty.
Jakim więc?
Jestem mniej idealistyczny, bardziej praktyczny, takie mam wrażenie.
No, czyli kura.
Mniej praktyczny niż kura.
To chomik.
Jakiś gronostaj prędzej. Albo ta wydra. Albo ten bubr.
Gronostaj.
Nawet co to jest gronostaj?
Gronostaj.
To pan mnie...
Nie mogę.
Normalnie mnie pan teraz oczy otwierać.
Gronostajem mnie zabiło.
Aż to zobaczę, jest... co to jest gronostaj. To
nie wiesz, co to jest gronostaj. Gronostaj, no to taki zwierz, no ma futro ładne.
No to taki lis. O, i łapie lemingi. O, to mi się podoba.
Lemingi łapie.
Gronostaj? Poluje przede wszystkim w nocy, łapiąc lemingi, a nawet ptaki, czyli ciebie.
Naprawdę gronostaj łapie lemingi?
Jest, tak pisze Wikipedia, więc nie możemy się z nią nie zgodzić.
Czyli to Korwin to taki gronostaj.
Żywi się jednak częściej drobnymi owadami, kręgowcami oraz mięczakami. O, mięczaki.
To też ja.
Żywi się mięczakami i lemingami.
To, to dalej, Korwin, jak nic. No. Dobra, jesteś, ostatnie pytanie z tych głupich pytań. Jesteś w tej pracy pierwszy dzień. Co robisz? Co robisz?
Poczekaj, a w Nowej Zelandii gronosaj to gatunek inwazyjny. To też do Korwina pasuje.
Korwin to gronostaj. Bo król podobno miał z gronostajów takie ten, jakieś szaty czy coś z futra gronostaju. Już wiemy dlaczego. Król w gronostaju będzie.
Sprawdzam, gdzie jest automat z kawą.
Nie ma czegoś takiego.
Jak nie ma? To co to za praca?
Aha, w tej pracy. Myślałem, a, że...
ten teraz. Pierwszy dzień.
Sprawdzasz, że jest automat z kawą, no ale automat się robi kawę świeżą, ekspres. Automat. Aha.
Właśnie automat.
Czy ekspres znaczy taki do
kawy. Tam jest centrum życia społecznego, zwykle pracy przy automacie z kawą w każdej pracy.
A to w Polsce tylko chyba. Bo tam jakiś tam... No,
nie wiem, nigdy nie pracowałem w Stanach.
Właśnie to ja nie wiem, wiesz, to też nie wiem, jakie jest centrum rozmów w Stanach. Kibel może?
Tak, w kiblu, Martin.
No, w kiblu też się dobrze gada. No są takie kraje, gdzie to jest takie właśnie jak kawa, nie? Że tam bardziej na wschód stąd to lubią sobie w kiblu pogadać.
Mucha zdycha z wrażeń. Zagłusza cię.
No to jesteśmy w dupie.
Dobra, no ja myślę, że na tym zakończymy tą ciekawą rozmowę. To była zupełnie wzięta znikąd taki zestaw pytań spontaniczny. Bo nam się skończyły tematy na dzisiaj. Tak.
Ale jak macie ciekawe, to redakcja małpa gdzie? Enklawanet. Do ciebie niech ślą.
Dobrze.
Do Koczowiska.
Ja nie mam redakcja, to do Martin po prostu zwykły.
Pewnie nie masz nawet adresu redakcji Zając Życie.
Nie mam, po co mi tam.
Po co, jaki masz redakcji? Nigdy nie chcesz mieć, nie widzisz miał.
Redakcji. Ja jestem sam zwykły redaktor naczelny. No co mamy zrobić maila? Wielce szanowny redaktor naczelny Enklawa.net? Po co? Ja nie chcę tego.
Wiesz, jakbyś był redaktorem naczelnym, to miałbyś innych redaktorów nienaczelnych pod sobą. Naczelny to pierwszy.
U nas nie ma pod nami, tutaj są razem, jesteśmy taka komuna.
Komuna troszkę.
Komuna, tak. Ja lubię tą koncepcję komuny. Pod warunkiem oczywiście, że nie za to płacę, tylko każdy za siebie płaci. To już nie jest komuna, nie? Jak każdy za siebie.
Pozwól, że cię pobudzę.
Proszę
bardzo. A kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie.
Co za bluzgit było. Także no, no, mi by wystarczył właściwie nawet adres Martin Małpa. Koniec.
No. Martin, twój entuzjazm po prostu mnie poraża dzisiaj.
Jest co, tak... ja mam, no może ja nie zauważam trochę, bo piję piwo Kozel. Znasz jakieś piwo, to Kozel?
Tym bardziej, że widzisz, wszedłem teraz na gazetę, żeby zobaczyć świeże tematy z agorowskiego świata i wszędzie jest, że Władysław Bartoszewski nie żyje, więc pewnie nikt nie będzie
poważnie
mówił o niczym innym za chwilę, ponieważ
naprawdę?
Właśnie umarł.
Rzeczywiście Bartoszewski właśnie umarł i teraz wszystko jest na czarno. No to przykre, że umarł. Jak ja umrę, to ja też chcę mieć takie coś na gazecie. No i co robię? Cytaty. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Zgadza się?
No zgadza się.
No to nie zgadza się, bo dlaczego warto?
No warto, no z dłuższej perspektywy warto. Ale poczekaj, ja bym...
Czyli się opłaca.
Ja bym poczytał na gazecie.pl, ile newsów się do tego odnosi wydarzenia. Raz,
wszystkie.
Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
W ogóle nie ma o niczym innym. Pierwsze dwie strony od góry to tylko to.
Sześć, z czego połowa miejsca. Zastanawiam się, o co chodzi z tymi portalami? Czy nie wystarczy raz poinformować?
Nie wiem, oni zakładają, że wszystkich to tak bardzo interesuje, że o niczym innym nie będą gadać w ogóle.
Już przez tydzień te najbliższe.
No, nie wiem dlaczego tak jest. Nie, nie wiem.
7, 8, o przepraszam, jeszcze nie przeszedłem niżej.
Ja się zawsze się zastanawiałem, czy te portale zgadują, co ludzi interesuje i dlatego walą takie informacje, bombardują, czy ludzie naprawdę są zainteresowani i dlatego portale walą te informacje. Bo ty pracowałeś tak od środka, to jak to działa? Zgaduje się, co ludzie chcą wiedzieć, czy nie?
Zgaduje się, kreuje się czasem. No to nie wiadomo, gdzie jest początek. Jest sprzężenia zwrotne są.
Aha, no czyli się próbuje i jak nie idzie, to się wywala potem.
Tak, bo tam widzę, o 9, jeszcze mam więcej tych newsów jest.
O.
10? Chyba 10 informacji jest o Władysławie Bartoszewskim na stronie głównej gazeta.pl. Że nie, bo ta znowu przestrzelimy, bo to jest mnie smutna wiadomość, że ktoś nie żyje, aczkolwiek no, nie zaskakująca, bo wszyscy umrzemy.
Zwłaszcza jak się ma 93 lata, to nie jest...
Podobieństwo rośnie... dramatycznie z każdym dniem.
Prawda, prawda.
Ale pamiętam nasz, jeszcze przypomnijmy sobie takie wspominkowo, z kontestacji, z czasów kontestacji, jak byliśmy w Warszawie na jakiejś konferencji, kiedy spadł słynny samolot.
Tak było.
W Smoleńsku, tak? Czy tam gdzieś tak. Obok.
Przewidzieliśmy trafnie, że będą o tym wszyscy gadać.
I potem poszliśmy na miasto, zrobiliśmy krytyczny materiał o tym, że się wszyscy tak martwią. I
tak.
To było za szybko robione.
To było bardzo szybko robione.
Wtedy pamiętam, że połowa sponsorów odeszła,
ale
jedna trzecia
druga przyszła,
obraziła tak. I tak dalej.
No ciekawe, nikt nie chciał rozmawiać potem z nami, z tych wszystkich krytyków.
Dlaczego jest ci tak smutno? I teraz wiesz, przy Władysławie Bartoszewskim znowu przestrzelimy temat, powiemy, dlaczego wam jest tak smutno.
Ale nie jest w nim smutno, bo chyba nie wiedzą nawet, kto to jest ludzie. On się jakoś nie udzielał tak bardzo, aż nie?
No, udzielał się, ale w czym?
Ale aż, no nie wiem, ja nie pamiętam, żeby się udzielał.
Bo ty nie oglądasz telewizji słusznej, jedynej.
No czyli kiedy się udzielał? No to co pamiętasz ostatniego z udziałem profesora Bartoszewskiego?
Ależ bardzo łatwo ci odpowiem na to pytanie. To był człowiek, który opowiadał, znaczy taka była jego działalność w ostatnich latach w polskich mediach, że wszystkie możliwe banały, które mógłbyś semantyczne usłyszeć, to słyszałeś z jego ust.
No ale może to dobrze, bo wiesz co, najprostsze i najważniejsze rzeczy to są banalne rzeczy.
To jest
no,
taki trochę Jacek Kuroń taki, współczesnych lat.
Ja nie wiem, czy to prawda jest. Bądź uczciwy, no to ludzie potrzebują słuchać banałów, nie kradnij, no to nie jest banał.
No tak, no dobrze, banał. No to no dobrze.
No, w sumie nie. On mówił z autorytetem, bo był stary, więc w sumie w Polsce panuje taka zasada, że jak ktoś jest stary, to już z automatu musi być mądry i szanowany i w ogóle. To jest jakiś taki...
Nie? Był stary, wiesz, był w Auschwitz, no, walczył z Sowietami w czasie powstania i tak dalej. No, czy tam w czasie powstania to z Niemcami bardziej. Mhm. No i to taki zasłużony, więc wiem, że poziom banału w ustach człowieka zasłużonego w walkach rośnie rzeczywiście do poziomu takiego, że go ludzie słuchają, ale mhm. tak mają gdzieś te prawdy, które on mówi.
No, co widzimy po tym, jak Wojtyła umierał i się umarł, nie? I się wszyscy bratali, a potem im się znudziło. No i tyle. Z tego było z nauk. I zapamiętali wszyscy kremówki. Co zapamiętasz po Bartoszewskim?
No, że miał dużo różnych tytułów ważnych. Zawsze jak się go tam gdzieś przedstawiało w różnych na konferencjach, to zawsze miał inne tytuły, że jest prezesem takim, że profesorem honoris causa tamtego, że tutaj wyróżniony tu i tak dalej. I tak już od lat kilkudziesięciu. Ale z takich praktycznych rzeczy to nie wiem. To ja może ktoś mi powie na czacie jakimś jeszcze na ostatnie pisanie. Jakaś prawdziwa zasługa profesora?
Ja nie pamiętam w ogóle żadnego jego wystąpienia od lat, ale ja nie oglądałem jakoś dużo telewizji, ale...
To gdzie wiecie, ma występować?
Jak coś ciekawego, w internecie, nie? Znaczy zawsze cytuje się, wiesz, tam chodzi potem na YouTube takie nagranie i wszyscy sobie linkują.
Jak na pewno miał dużo medali.
No nie, ale czekaj, on był posłem?
On był ministrem kiedyś.
No.
Był ministrem spraw zagranicznych, nawet chyba kilkukrotnie. Był sekretarzem stanu i był senatorem kiedyś, dawno temu, 10 lat temu.
Ale widzisz, porównaj sobie tego gościa z średnią senatorów i posłów w Polsce, to wypada bardzo pozytywnie.
Nie znam za dużo senatorów, więc nawet nie mam do kogo porównać.
No, posłów. Rozdawać płytę dla posła i tak dalej, no to widziałeś. No był taki, nie wiem, no, że teraz jest tak, że nawet jak ktoś jest średni, nie jest jakimś specjalnie wybitnym, ale ma trochę rozsądku, teraz zachowuje się jak człowiek, nie jest jakiś napuszony, nie, taki po prostu fajny człowiek, ale nic szczególnego, no to na tle tego, co jest w parlamencie i polityków polskich, to jest przecież super gość. No, to może na tej zasadzie działa, na zasadzie kontrastu. Zresztą Hołoty, to jest przecież bohater.
I że był autorem 50 książek?
O jasny biur.
No.
O jasny biur.
To ty jak bierzesz na tyle lat, to masz jeszcze do nadrobienia.
To musisz zacząć pisać, bo to 4, to kiedy on to pisał wszystko?
Co roku pisać jedno co najmniej.
To musiał pisać co roku jedną, no. Co roku jedną książkę, wiecie, to roboty? A ktoś je kupował? To takie ważniejsze trochę, no bo pisać to ja se mogę, wiesz, e-booków zwłaszcza. Każdy wpis na blogu to może być e-book.
Nie mam pojęcia, ale miał na pewno dużą zajawkę na stosunki polsko-niemieckie i powstanie warszawskie, bo kilka tam popełnił dzieł z tej kwestii, a tak naprawdę bardzo dużo. O Niemcach i Polakach. Powstanie warszawskie, opuszczeni bohaterowie powstania warszawskiego.
No widzisz. Miał swoje hobby. Znaczy.
Październik 5-6, no to już PRL. Bóg, honor, ojczyzna, przyjaciele znad Jordanu i Tamizy.
Oj.
Tak. I tak dalej, i tak dalej. No, czyli pisał sobie.
Na ten temat.
Ja nie usłyszałem rzeczywiście żadnego oryginalnego twierdzenia, które by mnie położyło. Ja, ten gość naprawdę powiedział mi coś, czego nie wiem.
Dobra, no w Polsce się lubi przesadzać, zwłaszcza jak ktoś umrze, no to fakt jest. No, bo faktycznie ludzie, no Gazeta.pl wejdźcie sobie na dwie strony i nic innego nie ma? Cała główna gazeta? No to ja ostatnim razem widziałem coś takiego za Karola Wojtyły, powiem. Nawet jak był ten samolot, to nie było aż tyle chyba na tej przynajmniej Gazeta.pl. No. Także nie wiem. Dobra, no ludzie, mówię, Polacy lubią sobie przesadzać. Zwłaszcza jak ktoś umrze, to wtedy wszyscy się ścigają, kto tam lepiej go pochwali. Trochę mnie to zawsze, nie wiem, irytowało, że ten kult, jak się mówi, kult
Zmarłych.
Zmarłych, no. Kult śmierci czy czegoś, nie wiem, że się jest super bohaterem, jak się umrze od razu, automatycznie. I że trzeba wysławiać pod niebiosa. Niezależnie, czy to był człowiek wybitny, czy zachlany jakiś tam ostatni menel, to już od razu jest taki dostojność w tym jest, że umarł. Ja nie wiem, to jest przecież najbardziej idiotyczne podejście, bo każdy umiera, no, to nie jest jakaś wybitna rzecz, że ktoś umarł. No, i tak samo jest w tym jakaś straszna hipokryzja, że sobie wszyscy przypominają o gościu dopiero jak umrze. Czyli jak już mu to ma w dupie, to wtedy sobie nagle przypomnieli, że był i trzeba mu podziękować. Jak już nie ma sensu mu dziękować.
No, promowali go, tam Cyryl mówi na czacie, ja tego stwierdzenia nie znam, więc na razie się nie odwołuję, że Bartoszewski powiedział o Bronisławie Komorowskim, że on jest konserwatywnym liberałem.
Co to znaczy w ogóle?
No, że w ogóle, że jest liberałem jakimkolwiek, to o nim powiedzenie czegoś takiego jest daleko idącym nadużyciem.
To może mieć pewien sens, bo to taki oksymoron trochę jest. On jest grubym chudzielcem.
Taki wyżyny semantyki się wzniósł.
No może mu o to chodziło, że on jest absolutnie średni i jednocześnie przeczy sam sobie. Sobą samym będąc. No bo... No nie wiem, wielu ludzi uważa, że konserwatywny liberalizm to jest przecież zaprzeczenie samo w sobie i ja się trochę zgadzam tu. Czy nie? Że widzisz w tym coś dziwnego, czy nie?
Ale to już nie dyskutujmy, o tym gadaliśmy kiedyś.
O tym chyba nie.
Jak to nie? Ja chcę nawet jeszcze, bo za tydzień już nie będzie tematem teraz. No. Co mówi Gazeta Wyborcza o tym, o Władysławie Bartoszewskim, który jednak się w mediach przewijał, że to jest żołnierz Armii Krajowej. To jest fajnie, nie? Że gość ma 93 lata i to, co o nim można powiedzieć, że największego uczynił, że był żołnierzem Armii Krajowej.
No super, jakby miał 93 lata,
70 lat wcześniej.
Że... No, to będą mówić, że napisałem piosenkę Nawalony i...
To powiedzą za 50 lat o tobie właśnie. I...
No, o tobie co powiedzą na przykład?
O, dobre pytanie. To zobaczymy. Wiesz,
musisz coś zrobić takiego porządnego. A, że zrobisz tą stronę o Kaziku.
Kaziknoszkurwa.pl.
Tak, to jest twórca strony.
Największe osiągnięcie życiowe.
Na pogrzebie będzie.
Możemy wiele złego powiedzieć o nim, ale jednak zrobił...
Wybitny, prawda? Specjalista od stron o Kaziku.
Działacz społeczny.
No, zmienił Polskę. To jest symbol innej Polski. O Bartoszewskim widzę, ktoś tutaj już powiedział, że to symbol innej Polski. No, nie wiem, może.
Poczekaj, no dawaj, kolejne ten.
Jakie są jeszcze?
Kolejny cytat z gatunku niewybitnych z Władysława, że zacytuję. Patriotyzm Polski nie polega na mówieniu o patriotyzmie.
Bardzo dobrze.
Tylko na służbie.
Aha, to tak mu się marzy, żeby polegał, tak? Na służbie.
A kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie.
To taki idealizm, nie? Bardzo skrajny, daleko posunięty idealizm. No wiesz, to takie wzruszające jest, że ktoś ma tak idealistyczną wizję Polski i w ogóle świata w naszych czasach. No i dlatego ludzie, im smutno. Przecież ostatni człowiek, który jeszcze wierzył w te pierdoły, na przykład tak sobie myślą.
O, a to mi się podoba. Nie, to jednak znalazłem jeden fajny cytat.
No są takie cytaty, chociaż one moje nie są jakieś chyba błyskotliwe, nie? Ale...
To czekaj, ostatni zacytuję. Nie mam poczucia, że byłem świnią i to jest praktycznie moje jedyne bogactwo.
No, to sam się podsumował. Bardzo dobrze zresztą, ja też bym chciał.
Mi się podoba.
Nie być świnią.
To jednak nie jest tak źle.
Jestem świnią czy orłem? To już jesteśmy gronostajem, więc nie masz tego problemu.
A chyba, że ten.
Czy gronostaj może być świnią? Powiedział jeszcze, kocham moich rodaków, choć doprowadzają mnie do cholery. No, doprowadzają cię też do cholery, zgodzisz się z nim?
Też, dlatego ich nie kocham.
Jakoś tak globalnie to nie, bo ja nie lubię tłumu. Ogólnie nie mogę powiedzieć, że kocham jakikolwiek tłum, na przykład Anglików albo tam Ruskich czy coś, bo to nic nie znaczy specjalnego. No.
Ale to dobrze brzmi zawsze w TVN-ie, że jak się mówi, że kocham Polskę, polską rację stanu, To, co dzisiaj cytowaliśmy i że kocham Polaków i tak dalej.
Przygotuj sobie taką serię, tak 8 cytatów z Kosińskiego na wypadek śmierci, nie? Bo wtedy zrobię audycję w enklawie, zrobię na całą stronę, takie czarne i będą cytaty. Jakie byś wybrał?
Ale to poświęć mi, ja sobie przygotuję, oczywiście poświęć przynajmniej jedną dobę, dobra?
Zaczęli no jedną dobę to będzie, to też mi, co? Jedną dobę i weź jakieś takie najlepsze moje cytaty. Bo ja mam dużo.
Ty masz dużo.
Ciężko to czytać wszystko.
Zatem łatwiej cię tam znaleźć, bo cię z piosenek po prostu pocytuję tylko.
Ale to nie były najlepsze chyba te.
I nie zawsze twoje też.
Czy ktoś pamięta jakiś jeden cytat Hugo? I będę tak mówił, że kurde, zachwycałem się tym gościem.
Bo powiedział.
Bo coś powiedział, no. Czy ktoś go zna w ogóle?
To się przekonamy
kiedy,
dopiero.
Kiedy on był ostatnio?
Jak wszystkich zaskoczy moja śmierć.
No nie, ale może tak poważnie pytamy. Jakiś cytat z Hugo, kto pamięta? Jeden cytat, żeby zapamiętać.
I z Martina też.
I ze mnie też. Jeden cytat. Proszę bardzo, piszcie.
Pisz jakiś ten podkładzik. Żeby...
Piszcie. Na czacie, ostatnia chwila. Jak ktoś pamięta, jak nie, to w komentarzu.
Kretynem poganie.
Pobudka, słuchacie, Koczowiska Dekadencji.
Stefan mówi, taki cytat rzucił od Hugo. Nie lubię swoich rodaków. Ty tak powiedziałeś? To słabe.
Pasuje, więc prawdopodobnie tak.
Arientar o mnie mówi. Wino stworzył Bóg, by zwalało z nóg.
To tak powiedziałeś na pewno.
Będzie pasowało to do takiej... Tylko na czarno, tak wiesz.
Nawet ludzie bardzo prości piją owoc winorośli.
To jest bardzo dobre. No to dobra, ale dumnie łatwo, bo z piosenek, ale Hugo weźcie.
No bo ja nie śpiewam, to nie tak łatwo mnie skojarzyć. Nie ma rytmu.
Podobno ja powiedziałem, cytuję jej serii, a ja sobie będę w raju pierdział z Jezusem.
O, a ja myślę, że Janosik jednak zacytował mój kultowy cytat, który zmienił życie wielu ludzi na świecie. Mianowicie, witam was niezwykle serdecznie.
To jest twój cytat najczęściej właściwie, tak, to prawda, mi się kojarzy.
O, nie, ty, bo ktoś dzwoni i zapomniałem go, znaczy przegapiłem, żeby odebrać. Zadzwoń jeszcze raz na koniec.
Zadzwoń. Kamil dzwoni do enklawy, ale coś nie dodałem cię chyba do znajomych, to zadzwoń tutaj wyjątkowo do kontestacja.com i będzie drugi. Czy ktoś cię kojarzy? W twoim własnym radiu nikt nie jest w stanie podać żadnego cytatu z ciebie?
Przecież podali.
Ten jeden? To no. Całe twoje gadanie przez lata się sprowadza do witam państwa serdecznie.
Witam was niezwykle serdecznie. Nie przekręcaj państwa, proszę mojego jedynego cytatu, z którego jestem znany.
No tak napiszę na twoim nagrobku.
Witam was. To będzie dobry taki dla przejściowych ludzi.
Ty weź mnie, jak umrzesz, to mnie napisz w testamencie, że ja mam mówić mowę pogrzebową. To tak zacznę. Witam was niezwykle serdecznie.
Cześć Kamil, gadaj z Martinem.
No tak, to jest nasza typowa cecha Polaków, że my doceniamy kogoś po śmierci. No nie wiem, no doceniamy to, że umarł, czy że to jest takie głupie i...
Doceń mnie. Żądam tego teraz. Cytat powiedz.
Wtedy, kiedy umrzesz, zachowam się jak prawdziwy Polak.
Muszę kiedyś umrzeć, no. Myślisz, że ja tak ile się trzeba naczekać w życiu, żeby umrzeć, no.
No czasami można lepiej, samemu.
No ja też nie to samo. Wiesz, to tak jak seks, no. Samobójstwo to masturbacja. O, to jest dobry cytat. To mi zacytujcie. Samobójstwo to masturbacja. O.
No. Nie, tak. Powiem taki przykład, że no moja ciotka miała męża takiego pijaczka, no i każdego dnia tam narzeka, jaki to pijak, jaki tam ze swoim siostrą, jaki to pijak, o chlap tu, jaki to, jak umarł, no to się śmieje, że to było santo subito, o Jezu, jaki świetny był, pickanie było, płacz, rzutanie zębów.
No jednak, no. No.
No czyli jednak chcesz się wyprowadzić na śmierci, czy jakimś nieszczęście, Martin?
No, no to ja na cytat czekam ciągle. No tu żadnego nie słyszę.
Co Kamil zrobił Jaruzelski dobrego dla Polski?
I to jest ze mnie cytat?
Nie.
To już myślałem. No nikt nas nie pamięta jednak. Nie wiem, a myślę, że tak zapamiętali, co mówił Bartoszewski, czy tak wykopali gdzieś tam na Wikipedii?
Prawdopodobnie gdzieś wykopali z jakiejś portali. Możliwe, że z Wikipedii.
A nie jest tak, że w portalach mają już, tak się przygotowują na śmierci wszystkich i już mają zebrane cytaty wcześniej?
Kto ich tam go wie?
Hugo wie, bo on pracował tam.
Prawda.
Mają?
Potwierdzam.
Naprawdę?
Gotowe nekrologii, tak.
Ale jaj. Ale na wszystkich? Czy jak? Czy tam?
No dla Bartoszewskiego tak, dla ciebie chyba jeszcze nie było, z tego co pamiętam wtedy.
A na przykład dla prezydenta obecnego?
Oczywiście, oczywiście.
Naprawdę? Jakby teraz pierdyknął tam, prawda, samolotem czy coś?
To... Brunkobus.
No muszą to
za
być
trzy minuty byłaby galeria zdjęć i cytaty przynajmniej. I bio. Reszta uzupełnienia wciąż w kwadranie.
Za trzy minuty. Ale jazda. Co za świat. Czemu ja tu jeszcze jestem w ogóle? Dobra, Kamil, to dzięki.
Pozdrawiam.
No. Serdecznie was.
Do zobaczenia, do usłyszenia właściwie. Dobra, jak profesor nie zadzwoni, który dzwonił, to będziemy kończyć.
Żeby profesor dzwonił?
Tak, profesor go nie odebrałem kilka razy, bo go przegapiłem. Dobra, ale nie ludźmy, tylko kończmy.
Po prostu. Czyli go już nie odbierzemy, już nigdy w takim razie.
Ja sobie przeglądam tą biografię Władysława, świętej pamięci już teraz. No i dużo walczył. No to trzeba przyznać, że rzeczywiście wiele momentów, elementów z jego biografii dotyczy walki z państwem zarówno niemieckim, jak i państwem z rosyjskim takowoż, tudzież sowieckim.
Jako... Ale on był generałem czy kimś takim?
Nie nazwać. Nie, on był raczej takim walczącym, tudzież tam też dyrektorem, ale profesor się już pojawił u nas, więc proszę bardzo, cześć profesorze.
Niedobrze.
No tak średnio.
Niedobrze.
Niedobrze, musisz się podgłośnić. Mocno się podgłośnić.
No to się może przybliżę do mikrofonu. Oprócz śmierci, to jest jeszcze ciekawa wiadomość na temat tego, że nie wpuszczamy ruskich na motorach do Polski. Nocne wilki bez zgody na wjazd do Polski.
A to prawda, że sobie jadą sobie teraz.
Ale oni już jadą przez Polskę, nie? Czy nie jadą?
No to jak jadą, skoro nie chcą ich wpuścić?
To jadą czy nie jadą?
To nie wiem, co nie jadą? Trochę obciach.
Ministerstwo nie wyraziło zgody na wjazd na terytorium Polski.
Ministerstwo czego? Motoryzacji?
Spraw zagranicznych.
Każdego na motorze.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma prawo zabraniać komuś wjeżdżać na motorze przez granicę?
Nie wiem, ponoć nie spełnili jakichś wymogów.
Aha, no to Ruscy też tak robią. Tak. Udowadniajmy, jak bardzo się różnimy od Ruski.
Dobrze czy niedobrze? Jak myślicie?
No niech chyba nie za dobrze, bo ja bym wolał żyć w kraju, gdzie panuje na tyle wolności, żeby se każdy mógł wjechać na motorze niezależnie od poglądów.
No tak, tylko pytanie, czy jakby przyjechali do Polski, dostałby któryś z nich w ryj, to Putin by nie miał powodu do tego, żeby ingerować sobie u nas jak na Krymie.
Bo ktoś dostał w ryj?
Bo jakiś facet dostał w ryj. I bomba atomowa, bo dostał.
Z tego, że są właśnie proputinowscy.
No to co? To przecież polityk... Nie, jest... dobra, nie. Nie, to już jest za późno.
Ja nie pojawić ankieta, to jak w Stanach Zjednoczonych. Czy zamierzasz popełnić akt terroryzmu na terenie Polski i czy jesteś proputinowski?
Tak. Mhm.
Znaczy nie wolno ci wjeżdżać, jak nie jesteś prokaczyński.
Tak,
nie no, ale jak myślicie, słusznie zrobili czy nie słusznie zrobili?
No mówię przecież, ja powiedziałem teraz, Hugo, wypowiedz się.
No, bardziej łopatologicznie to powiedzieć, co ty powiedziałeś.
No.
Jak, profesorze, jaki masz problem? Czekaj, jaki masz problem z tymi motorzy, jak się mówi, motocyklistami?
Tak.
Ja nie mam, tylko mówicie, że nie ma nic innego w wiadomościach, to wam znalazłem kolejny temat.
A, to prawda. To prawda. Czyli nie ma żadnego problemu, mogą wjeżdżać.
Nie mam, ponieważ ja w Polsce nie mieszkam, tylko czytam wiadomości, co się ciekawego dzieje.
To co jakby do twojego kraju, gdzie tam mieszkasz, teraz wjechało...
Nocne wilki.
500 nocnych wilków.
Ale ich było z 5 pewnie, czy ilu?
Ojej, Irlandczycy by ich pewnie upili, prawda, także...
A kto by kogo upił, to nie wiadomo. To Ruscy jednak.
No tak mówiliście o cenach alkoholu w Polsce, od lutego w Irlandii też jest wrzawa, bo też chcą zaszaleć z cenami i to ostro.
To rajd był cały.
Ja myślę, że jakby taki nocny wilk zobaczył ceny alkoholu w Irlandii, to by szybko wrócił do Rosji.
Pewnie tak. Pozdrawiam was serdecznie.
A dziękuję.
Dziękuję bardzo. To był profesor Leniuch na antenie Koczowiska Dekancji.
Tak jest. A okazuje się, że ta odmowa była podyktowana tym, że oni nie mają miejsc noclegowych i nie powiedzieli, gdzie będą spać. Dlatego nie mogą wjechać, bo to potem coś se zrobią i to będzie wina, nie wiem, czyja, rządu pewnie.
Czyli ludzie spoza Unii Europejskiej mają obowiązek wskazać miejsce noclegowe.
Na to wychodzi, tak.
To nie wiem, jakąś listę hosteli im wysłać?
Nie, może to był jakiś większy rajd. Ja nie wiem, ile ich tam jest w tym klubie całym.
Nie wiem, w TVN nie wyglądało, że dużo, czyli pewnie z 200 osób.
A, no to widzisz, bo nie może wjechać 200 osób, jak nie powie, gdzie będą spać. Bo będą, chodzi o to, że będą co, sikać po krzakach jakoś, no nie można do tego dopuścić, żeby potem było zalane ruskim moczem wszystko. No
co, jak wjeżdżasz sam, to nie musisz?
No nie, to jest jeden mocz, a nie 200 moczów. To przecież ile to już butelek. No. Także podobno na granicy jak przekraczasz, to musisz wskazać cel wizyty i nocleg. Znaczy jak ja jecham do ruskich, to tak było rzeczywiście. Ale to się nikt nie sprawdza, się wpisuje byle pierdoły, bo zresztą nie wiedziałem, gdzie jadę. No to pisałem jakiś hotel i już.
No.
Hotel czy coś tam pisałem. No i tyle. No tu w Polsce musisz dokładnie. Nie, to widzisz. No, a swoją drogą to gdzie oni chcieli spać? Tak w ogóle, naprawdę, gdzie chcieli.
Wiesz, ciepło jest, gdziekolwiek. A ty gdzie spałeś czasem, jak jechałeś motorowerem po Polsce?
No raz w namiocie albo u ludzi gdzieś tam, ale ja byłem sam.
No to wtedy byłoby jeszcze lepiej, jak ich jest więcej.
Ale nikt ich nie wpuści. To Ruscy, to nie wiadomo, co ci zrobią.
Popierasz taką politykę niewpuszczania?
Nie, ja nie popieram absolutnie. Jak mówiłem, że w ogóle nie rozumiem sensu granic. Nie było granic kiedyś w Europie i dlatego było fajnie. No i teraz zresztą też nie ma granic, tylko że do pewnego tam miejsca. Znaczy tylko dla Europejczyków i to też tego nie rozumiem. Dlaczego takie?
Za Lublinem i Rzeszowem się zaczynają już granice.
No właśnie zaczynają trochę granice. Nie widzę za bardzo sensu. Z przepływu ludzi, pracy i pieniędzy między granicami jest sama korzyść dla wszystkich. No, na różnicach między krajami, między, nie wiem, tym, że ktoś tu się zarabia mniej, tu się zarabia więcej, no, korzystają obie strony przecież. No. Nie widzę w ogóle najmniejszego sensu zakazywać komuś wjazdu przez granicę. Jak chce, nie ma gdzie spać, to jest jego problem, a nie kraju. No, no kurde, to pokazuje najlepiej, w jakim totalitaryzmie żyjemy teraz. Że państwo ma prawo zabronić facetowi wjeżdżać, bo się troszczy o niego, gdzie będzie spał. Po prostu nie wiem, no na miejscu ruskich chce się tylko śmiać z tego. Po prostu paliak, nie pierjeżywaj. Pani powiedzieć? I już. No więc nie mam więcej opinii na ten temat. To jest cała moja opinia, jestem jakiś
wódz,
taki...
Wódz na czacie kontestacji mówi, że MSZ cofnęło zgodę na przejazd zorganizowany. Ciągle mogą wjechać indywidualnie.
No pewnie tak zrobią, no dokładnie.
Czym się w praktyce różni wjazd zorganizowany od wjazdu indywidualnego?
W praktyce absolutnie niczym. Ale formalnie, no to co, w ogóle inna kategoria.
Pan chce w sposób zorganizowany wjechać, czy indywidualny? Ja indywidualnie tu wjeżdżam.
No muszą oddzielnie, bo tak to ich razem mogą przejść w grupie 200 osób naraz przejechać, a tak to muszą po kolei jechać.
Inspekcja, czy nie przemycają alkoholu. No dobrze.
No więc niech sobie przyjadą. A gdzie oni będą jechać, wiadomo? Możesz zrobić jakiś wywiad z nimi, czy coś.
Dookoła.
Czy jesteście straszni? Czy chcecie nas zabić? Kogo dziś zgwałciliście? I takie pytanie. Co?
Ja nie znam języka, to tam koło ciebie będą przejeżdżać najpierw, więc wyskocz z domu.
A mi wystarczy, ja spróbuję. Będą przejeżdżać? No to może.
W sposób indywidualny.
Oczywiście. To indywidualnie któregoś.
Indywidualnie. Przepraszam, to manifestacja 10 tysięcy osób, to... To zorganizowane, nie? To my tu indywidualnie tu wszyscy idziemy.
Ale mają przesrane. Normalnie, nie da się normalnie podejść w tym głupim kraju. No, no nie da się, jak człowiek se coś chce robić, niech se robi, no.
Jak to było, że jakby grupka powyżej 15 osób w Polsce, to już jest zgromadzenie, tak?
Tak, to jest. Tak.
Trzeba stać w 14-osobowych grupach co 3 metry.
No, jakoś tak wtedy jest spoko. To pamiętajcie o tym przy okazji, bo to się może przydać na jakichś tam manifestacjach czy coś. Że nas tu jest tylko 12 na przykład.
Tak, że nie ma nas tu więcej. I nie ma organizatora, co ważne.
No właśnie, nie, żeby wam nie przyszło do głowy organizatora jakiegoś wyznaczać.
Kto to zorganizował? My to indywidualnie
przyszło. Sami przyszliśmy przypadkiem.
Tym tak. 3 miliony ludzi tutaj stoi i pali opony w sposób indywidualny całkiem.
W sposób indywidualny. Każdy przyniósł swoją, nie wiem, o co panu chodzi. A to, że akurat w jednym miejscu, no gdzieś musieli stać przecież.
No, przecież pan nie nosi opon w aucie? Zawsze mam zapasową.
A czemu się pali? No akurat mi spadła zapalniczka, wie pan to.
No. Wiesz, jak trudno jest podpalić oponę? Próbowaliśmy.
Nie, tak?
Tak, to jest...
Jak właśnie się to podpala?
Mocno nieindywidualna sprawa. No właśnie, to się głównie udaje, że się pali tak de facto.
Ale ona się w ogóle pali, czy się tak topi?
Nie, tam się takie race wrzuca tam. Chyba, że potem, wiesz, nikt ci nie pozwoli przemycić kanistrów z benzyną, bo cię spacyfikują.
No i to by było dobry pomysł teraz, żeby namówić jakiegoś górnika, czy tam innego doświadczonego, żeby nagrał kurs mini i na YouTube wrzucił, nie? Instruktaż, jak palić opony.
No, na YouTube to akurat złe miejsce, ale gdzieś tam.
Co dobre, dlaczego nie?
A tam wszystko usuwają, wszędzie, zawsze. Tam już nie ma nic poza teledyskami.
Jak palić opony? No niestety nie ma, widzę, tutaj wyszukałem sobie szybko, a tu nie ma. No. Nie ma kursu. Także są tylko relacje, ale nikt nas nie nauczył tego jeszcze.
Czyli ty, jako że mamy to...
Znaczy, ty masz edukatorium. To my już kończymy. Ale ja chciałem powiedzieć, że masz edukatorium, więc może byś też zrobił jakiś kurs mały. To też edukacja w końcu. Ja nie kupię, ale chociaż może kupię.
A nie przeczę to wcale. Zrobiliśmy kurs samoobrony, jak się obronić w mieście, więc...
No, a jak manifestować? Nie było.
No, nie było jeszcze. Mały target straszny.
Mało kto chce manifestować?
No.
Ludzie to tylko o tych pieniądzach myślą.
No bo to są, wiesz, to się nazywa dzisiaj związki zawodowe. To są takie centra szkoleniowe, nie? Jak manifestować? Jak efektywnie głodować, przykuć się do kaloryfera, spalić oponę. To właściwie są takie, nie? Centra edukacyjne de facto.
No taka konkurencja dla ciebie.
No dla mnie nie, dlatego się, wiesz, z nimi nie mierzę, bo to jednak profesjonaliści.
Target inny też. Czyli cel mają. Cel tych opon.
To tak jakbym się ścigał w programowaniu, wiesz, z programistami.
A no tak, to nie ma co. Trzeba szukać swojej niszy. No szukać ludzi, co nie wiem, chcą zarabiać czy co. Mało takich jest, więcej chce palić.
No bo w większości się należy.
No, a do roboty nie ma nikogo. Było tak, co to było, jak to szło. Ja to zaraz znajdę. Szukam.
Kolego, pewnej sprawy nie możemy przeginać.
Ale to nie jest jeszcze to.
No to czekaj.
Pustka, nic, absolutnie nic.
Aj, nie mogę.
Najpierw praca, potem seks.
No cholera, to nie to było. Niestety, nie znajdę wam.
Dupa! Dupa!
Tu chodzi o uczciwość ludzką.
Przepraszam, o co?
Czas umierać.
To jest końcówka. Dobra, no to kończymy, bo już wypiliśmy odpowiednio dużo i pora spać. Trzeba słychać. Do wyra wszyscy, do roboty, jak już wyśpicie się i seks, tak. Przede wszystkim dużo seksu. Jak ktoś ma jednego penisa, no to dużo nie narobi, ale ten, kto ma dwa, niech pamięta, zaczynamy zawsze od lewego. Od lewego, najpierw lewy. Potem środkowy, potem prawy, lewy, środek, prawy. I tak cały czas powtarzamy, aż do zapłodnienia. Jeżeli komuś nie wyjdzie, zawsze jest in vitro. Jak nie ma, zawsze można zapalić oponę, wysłać pod Sejm. Można tam głosować na kogoś, kto chce, żeby było in vitro. Dla tych, którzy nie mogą, trzeba penisami nawet zapłodnić nikogo. Także tym monologiem kończę i zostawiam was w rękach kompetentnego Hugo, który musi użyć rąk, bo przecież dwóch penisów nie ma.
Ty tak na żywo mówiłeś, czy no, z puszki?
Jakie puszki? Ja tak improwizuję sobie dla... Testujesz. Nie umiesz tak?
No, kończcie flaszkę i do domu.
To koniec. Za kreatywność.
Trudno jest mi jeszcze przebić.
My pojedynek na improwizację teraz. To był.
Mój stopień kreatywności nie dorównuje 1/10 twojemu.
No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Z tego muszę tylko oddać ci pewien hołd i powiedzieć, słuchajcie Martina Lechowicza.
Ja powiem, no dziękuję bardzo, to było bardzo wzruszające. Ja bym tylko namawiał cię, żebyś już teraz zaczął mi robić tą stronę na wypadek śmierci, bo to może parę lat zająć w takim tempie, jeżeli sobie tak ekstrapoluję dzisiejszą kreatywność na to, jak będzie wyglądała ta strona, potem to trochę zajmie jednak. Więc zacznijmy już dziś, żeby porządne to było. To dużo cytatów, fajne obrazki, no, a nie tak, że w ostatniej chwili.
Dobrze, jakiś
aż głupio umierać potem, wiesz co, przy takiej stronie. Aż normalnie zmartwychwstanę chyba, jak zobaczę, jak to jest zrobione.
I na pewno jakiś produkt przygotuję z tobą w roli głównej, żeby sprzedać przy okazji.
Wtedy też na pewno zmartwychwstanę. To już mnie szlak trafi drugi raz.
Nie. Bo ja niczego nie robię bezinteresownie.
Że raz w życiu by czego nie sprzedał. No.
taką okazję zmarnować, nie?
Ja chcę prowizję. Dobra, no to dobranoc.
Żeby się umówić, żeby było dobrze. To dobranoc.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!